W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema, Piotrek Sędzik. Cieszę się, że zgodziłeś się dołączyć do mojego podcastu. Z Piotrkiem Sędzikiem znamy się, bo pracowałem w firmie, którą prowadzi wraz ze swoimi trzema znajomymi. Ja pracuję jako UX designer, o czym już opowiadałem wcześniej i moją karierę zaczynałem u Piotrka w firmie. Za to bardzo dziękuję, za to, że we mnie uwierzyliście i że chcieliście zatrudnić mnie na staż. Także bardzo fajnie się to zaczęło dla mnie. Mam nadzieję, że dla was też. I może nie przedłużając, oddam tobie głos i powiedz ludziom, czym się zajmujesz i co ostatnio robiłeś.
To cały na początek, cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki wielkie
Możesz sobie przesunąć mikrofon. Dobra.
Jeszcze raz. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Ja jestem jednym z współzałożycieli i obecnie prezesem zarządu firmy Applover. My jesteśmy agencją full stackową, która zajmuje się budowaniem aplikacji mobilnych i aplikacji webowych. Głównie w tym się specjalizujemy, budujemy dedykowane rozwiązania, produkty dla naszych klientów, od fazy konsultingu, czyli poprowadzenia ich tak naprawdę, pewnego zaprojektowania rozwiązania do problemu, który dany klient ma, poprzez pokierowanie ich przez warsztaty, zaprojektowanie tego wszystkiego, doradzenie, zbudowanie, no a koniec utrzymywanie też tych rozwiązań. No i co, tak jak wspomniałeś, na rynku jesteśmy ponad 5 lat już na ten moment, zbliżamy się powolutku do 100 osób, więc całkiem fajnie nam się to rozwija. No i to jest jakby nasza główna część działalności, na której się obecnie skupiamy z moimi pozostałymi trzema wspólnikami.
Czyli prowadzicie taki software house?
To tak, jest taka w Polsce to się nazywa software house, za granicą właśnie taka bardziej digital agency, tak to na to gdzieś wołają.
Właśnie zastanawiałem się nad tym, bo ja często pisałem, że pracuję w software house i nikt oprócz mnie tego nie pisał. Czemu tak jest?
Nie, właśnie jakoś tak nikt tego za granicą za bardzo nie kuma. Różne są nazwy, są devshopy, są agencje digitalowe. Jak jeżeli komunikujesz się bardziej jako agencja digitalowa, to trochę komunikujesz, przynajmniej takie nasze doświadczenie, trochę bardziej jako tak, tworzy taki trochę pełniejszy obraz swojej firmy, które jest w stanie cię też właśnie poprowadzić, a nie tylko przejść, zrobić konkretną robotę i wyjść, tylko tak być twoim takim partnerem. I to jest rzeczywiście coś, co my staramy się komunikować.
Dobra, a poza Applowerem robisz jeszcze, z tego co wiem, kilka działalności.
Poza Applowerem, znaczy tak, Applower jest główną działalnością. Mamy poza Applowerem parę jakichś takich, czy raczej mieliśmy parę side biznesów, od których zaczynaliśmy, bo nasza przygoda gdzieś w ogóle z biznesem zaczęła się na początku od takiej aplikacji Footsteps. Pewnie też
pamiętam.
Pamiętasz. Ten obecny projekt jest na wygaszeniu. Jakby przerzuciliśmy nasze siły już nawet 2 lata temu. Pełny fokus na Applowera. Z różnych względów pewnie będziemy mieli okazję też o tym gdzieś pogadać. No poza tym mamy jeszcze jakieś takie drobne side biznesy, jak taką mini agencję marketingową, która też gdzieś wspiera nasze działania. No ale obecnie koncentrujemy się w 100% na Applowerze i w ramach Applowera tworzymy grupę, która ma na celu doradzanie naszym klientom i budowanie dla nich dedykowanych produktów i rozwiązań.
Tą agencję, o której mówisz, marketingową, chyba już mieliście wtedy, jak ja pracowałem u was, co? Coś już wtedy pamiętam?
Chyba jeszcze nie. Wydaje mi się, że nie. Okay. To świeża sprawa, myślę, że za 2 lata gdzieś na rynku funkcjonuje.
Opowiedziałbyś coś więcej w takim razie o tym, jak to funkcjonuje?
Bo
to
wiesz co, pomysł był taki, że jako Applover często zgłaszały się na tamtym etapie rozwoju do nas startupy, które nie tylko chciały od nas development, ale też jakby żebyśmy dali też wsparcie w wejściu na rynek. Nie miały za dużej wiedzy marketingowej. My już trochę kumaliśmy, jak te procesy funkcjonują i mieliśmy jakąś wiedzę na ten temat. Czy to w kontekście prowadzenia naszego własnego produktu, jakim było Footsteps, czy w kontekście współpracy z naszymi klientami. No stwierdziliśmy, że taka agencja jako taki side project mógłby być też czymś, co wspierałoby naszych klientów, no a nam powiększało wachlarz usług.
Dobra, czyli to jest taka trochę bardziej kompleksowa usługa teraz, oprócz tego, że robicie soft.
Tak się staramy do tego podchodzić.
Dobra. Z tego, co pamiętam, jak pracowałem, to zaczynałeś biegać. Przed chwilą mnie poprawiałeś, że to jeszcze nie było wtedy. Mi się wydaje, że to było wtedy.
Więc... podrygi pierwsze, tak.
Pierwsze podrygi, więc przejdźmy trochę do biegania, bo to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało. Tak jak ci wspominałem wcześniej, wyprowadziłem podcast z Kamilem, w którego studiu jesteśmy i bardzo pozdrawiamy.
Tak, i słuchamy podcast też.
Black Hat Ultra podcast, bardzo super, polecamy. Piotrek też jest wielkim fanem. I... opowiedz może trochę, jak to się stało, bo pamiętam, że mówiłeś mi, jak pracowałem u was, że chodzisz na siłownię, że wstajesz o 5 rano, idziesz na siłownię, później przychodzisz do Applovera i w ten sposób wtedy funkcjonowałeś i to zapadło mi w pamięć. I teraz ostatnio, jak cię researchowałem, to zauważyłem, że biegasz już ultra, więc jestem ciekawy, jak to się stało, że zaczynałeś z siłownią, później jakoś coś zacząłeś biegać i w tym momencie biegasz już na całkiem, moim zdaniem, wysokim poziomie, biegasz 70 km, więc to nie jest coś, co robi każdy. Zdecydowanie.
Wiesz co, to wszystko jakoś gdzieś stopniowo wsiąkałem w ten temat. Myślę, że gdzieś standardowa historia, myślę, że dla większości amatorów biegania, może rzeczywiście nie amatorów, tylko osób, które rzeczywiście sporo czasu na to poświęcają. Natomiast no, tak jak wspominałeś, na początku gdzieś miałem jakiś okres taki, że rzeczywiście regularnie chodziłem gdzieś na siłownię, rzeczywiście często dosyć przed pracą wstawałem rano, trening, potem do pracy i starałem się jakiś taki rygor treningowy trzymać. To oczywiście było typowo dla siebie amatorsko, to w żaden sposób gdzieś tam nie nawet nie inspirowałem do tego, żeby móc jakoś mocniej się w tą, czy to crossfit, czy kulturystykę angażować, to zupełnie nie ten poziom. Natomiast w pewnym momencie brakowało mi w tym takiego trochę, takiej możliwości trochę sprawdzenia się, tak? Znaczy zmierzam do tego, że jak ktoś chce już wejść tak na poważnie w fitness, czy jakąś siłownię, czy crossfit, no to tam masz, nawet jak jesteś na tym poziomie amatorskim, to masz bardzo ograniczone możliwości sprawdzenia się w rozumieniu, okej, możesz iść na zawody, no ale też wtedy musisz przestawić całe swoje życie na to, żeby iść na zawody. Wyrzeźbionym w 100%, rygor, dieta i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie jakby w życiu tego nie wyobrażałem, nawet tak jak mówię, nie aspirowałem do tego. A bieganie na... Mój tato biegał, on jakby zaczął w naszej rodzinie jakieś tam półmaratony, maratony, rzeczywiście też mocno się to wkręcił. I mimo mocno amatorskiego poziomu, to dawało mu, przynajmniej mi z boku, jak na to patrzyłem, to dawało mi takie poczucie, że on jest w stanie się w jakiś sposób sprawdzić, bo dla niego wyzwaniem na przykład jest przebiegnięcie danego dystansu, czy złamanie jakiegoś czasu. I mimo, że ten czas w odniesieniu do najlepszych no, jest absolutnie nieporównywalny i zupełnie inna liga, no to tak czy siak mocno go ten cel indywidualny, które sobie postawiłem, nakręcało i to mi się gdzieś spodobało. No i na początku rzeczywiście chyba jeszcze jak razem działaliśmy, to jakieś pierwsze podrygi takie zupełnie jakieś, nie wiem, półmaraton, 10 kilometrów, półmaraton. Pamiętam pierwszy półmaraton, jak przebiegłem, to myślałem, że umrę naprawdę. Wsiadłem do auta, ledwo dojechałem do domu. Tak?
Półmaraton to jest 21
kilometrów, tak, we Wrocławiu pierwszy półmaraton biegłem w jakimś tam dramatycznym czasie, ale się gdzieś udało.
I jakieś przygotowanie konkretne do tego robiłeś, czy po prostu
bardzo amatorskie na początku. Na początku coś gdzieś poczytałem w internecie, jak się do tego przygotowywać. Trochę, tak jak mówię, mój ojciec biega, to trochę mi gdzieś tam podoradza, natomiast to było wszystko takie rwane i średnio przygotowane, oczywiście, jak patrzę na to z perspektywy dzisiejszego czasu, gdzie ten trening jest zupełnie inny. Natomiast z biegiem czasu jeden ze znajomych, pamiętam, że który biegł ultra, rzucił nam mi i mojemu wspólnikowi Radkowi temat, że panowie, za 9 miesięcy jest bieg ultra, taki fajny w okolicach Wrocławia, to może pobiegniemy.
Ultra, czyli ile kilometrów?
To był Garmin Ultra Race w Radkowie, to było 53 kilometry. Teraz trasa się trochę zmieniła. No i my stwierdziliśmy, dobra, to będzie fajne wyzwanie, zaczniemy się do tego przygotowywać. No i wtedy już tak trochę bardziej poważnie do tego tematu zacząłem podchodzić, to znaczy wziąłem, jakby skorzystałem z konsultacji trenera, który gdzieś mnie do tego tematu przygotowywał. No i rzeczywiście mocno się zaangażowałem, już tak by z głową do tego podchodziłem. No i to było gdzieś chyba 3,5 roku temu, więc tak z roku na, znaczy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ta moja wiedza w tym temacie się powiększała, no i rzeczywiście coraz to nowe wyzwania gdzieś na horyzoncie pojawiały. Ten bieg udało mi się ukończyć, no i tak już wtedy trochę wsiąkłem w ten temat. Tak?
Pojechałeś tam w końcu finalnie z chłopakami za Plovera?
Tak, pojechałem, biegliśmy, ten znajomy, który nas namówił do tego, nie pobiegł z nami tego, wycofał się, pozdrawiam go serdecznie. Natomiast pobiegłem ja, właśnie Radek i brat Radka, który Patryk zresztą też pamiętasz z czasów pracy u nas. Mhm. Pobiegliśmy w trójkę ten bieg, no i jakoś ja się w to mocno wkręciłem rzeczywiście. I potem kolejne biegi, jak doszedłem do siebie, no to już na kolejny bieg się gdzieś zapisywałem.
Dobra. Chcę cię zapytać, bo tak jak już wcześniej wspominałem, nagrywałem podcast z Kamilem od Black Hat Ultra. Cały czas mam problem z wypowiedzeniem tego. W każdym razie ja słucham sporo podcastów o biegaczach ultra i zawsze jakby patrzyłem na to jako taką absolutnie niemożliwą rzecz, że ktoś biegnie 100 kilometrów, jak to można przebiec 100 kilometrów. I później rozmawiałem z Kamilem i Kamil mówi, no biegam sobie 100 kilometrów. Jakby tak. No big deal. Nie robi to na nim żadnego wrażenia. I z tego, co widzę na tobie, to też nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia.
To chyba jest kwestia przestawienia się pewnego myślenia o tym wszystkim. W sensie, aha, na początku, tak jak ci powiedziałem, dla mnie przebiegnięcie półmaratonu, znaczy zacznijmy od tego, jestem totalnym jeszcze amatorem biegania. Jakby ja nie mam... Nie czuję się jako autorytet w temacie wypowiadania się na temat biegów ultra. Oczywiście przebiegłem parę tych biegów, natomiast to nadal jest tylko parę i mój najdłuższy bieg, który przebiegłem, to było 70 kilometrów, co pewnie z perspektywy Kamila jest rozgrzewką. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki mechanizm, który... do którego po prostu przywykasz w jakimś momencie. Tak? Znaczy, jak ja zaczynałem biegać, to dla mnie największym wyzwaniem, jakie mogłem sobie wyobrazić, było przebiegnięcie półmaratonu. Jak przebiegłem pierwszy półmaraton, to na mecie sobie myślałem, nienormalni ludzie, którzy biegają maraton, przecież się tego nie da przebiec. Potem zacząłem biegać więcej. Jak przebiegłem 53, no to potem okej, przebiegłem 53, mogę przebiec więcej. Przebiegłem 70, w głowie pewnie mam jakieś kolejne dystanse. W tym sezonie akurat nie zdecydowałem się na jakieś bieganie dłuższych dystansów, tylko bardziej skupiłem się gdzieś na trochę szybszym bieganiu. Natomiast no, gdzieś w głowie te 100 kilometrów chciałbym zrobić, żeby to było. Natomiast tak jak zauważyłeś, trochę się do tego głowa dostosowuje. Tak? Mhm.
To jest właśnie coś, co mnie ciekawi. Opowiedziałbyś mi trochę o tym procesie, jak to jest przejść z etapu, wielkim wyzwaniem jest 20 kilometrów, do etapu, kiedy przygotowujesz się do biegu, który ma 70 kilometrów. W sensie, jak to wyglądało? Przebiegłeś sobie te 20 i myślałeś sobie, że nienormalni ludzie biegają 40 kilometrów, to zastanawiam się, jak to później wyglądało, że stwierdziłeś, w sumie może jednak 50 kilometrów.
To tak trochę jest, że dobiegasz na metę, jesteś wykończony, mówisz, kurde, nigdy więcej, nie? Nigdy więcej tego nie zrobię, a dochodzisz do siebie, mówisz, kurczę, jednak było fajnie, jednak to osiągnąłem, jednak jakby przekroczyłem, znaczy zrobiłem to, czego nie spodziewałem się, że jestem w stanie zrobić, już myślisz o kolejnym wyzwaniu. No tak trochę wydaje mi się, że jakby człowiek w ten sposób trochę funkcjonuje, tak? W sensie cały czas chce więcej. No oczywiście trzeba znać umiar w tym wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam, chyba nawet bym nie chciał, nawet nie mam takiego czegoś w głowie, żebym biegł, nie wiem, czy 150. No są ludzie, którzy biegają na przykład, nie wiem, etapowo 500 kilometrów, albo są biegi, nie wiem, 24-godzinne, 48-godzinne. To są no, ekstremalny wysiłek. No nie wiem, teraz gdzieś na przykład w Stanach Zjednoczonych był człowiek, który zrobił 100 Ironmanów pod rząd, tak? Pod rząd. 101 dokładnie, bo jeszcze codziennie robił Ironmana, czyli tam 3-6 w wodzie, 180 na rowerze i maraton, tak? Jakby no... Więc ten proces jest taki, nie chcę powiedzieć, że po prostu robisz, ale wiadomo, musisz się do tego przygotować, musisz to sobie gdzieś rozłożyć głowy i liczyć siły na zamiary, no bo to nie jest możliwe, że wstaniesz z kanapy i przebiegniesz 100 kilometrów. W sensie, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Natomiast no, musisz to w jakiś sposób taki się do tego przygotować i mentalnie, plus ja wychodzę z założenia, że też... nazwijmy to organizacyjnie, tak? Znaczy, jeżeli chcę przebiec, załóżmy, nie wiem, 50 kilometrów czy 70 kilometrów, no to muszę biegać tyle i tyle tygodniowo na treningach, taki kilometraż muszę mieć na treningach. Jeżeli chcę to zrobić w takim czasie, no to mniej więcej takie powinny być jakieś moje czasy na tych innych dystansach. No i sumiennie się do tego po prostu przygotowywać, tak? Bo mniej więcej na tym to wszystko polega.
Dobra. Jak wygląda twoja dieta w takim razie? Czy jakoś mocno wpływałeś na to, żeby jeść cokolwiek innego?
Wiesz co, bieganie jest o tyle fajne, że tej diety tak nie musisz kontrolować. W sensie, oczywiście dobrze byłoby ją kontrolować i im bardziej zdrowo, im więcej węglowodanów i tak dalej, tym pewnie lepiej. Oczywiście jakaś zbilansowana dieta powinna być. Natomiast to nie jest taka dieta jak na przykład, nie wiem, na siłowni ludzie mają, tak? Kurczak, ryż, kreatyna i jazda. I tam rzeczywiście co 3 godziny posiłek. To możesz sobie na więcej pozwolić, spalasz dużo kalorii, więc jakby ja korzystam z jakiejś tam diety pudełkowej, ale to głównie przez wygodę, a nie ze względu na to, że myślę o tym, że to wpłynie pozytywnie na mój trening. Znaczy troszkę tak, natomiast to jakby nie jest główny cel sam w sobie, więc przynajmniej w moim przypadku ta dieta nie jest jakaś super restrykcyjna. Staram się jeść zdrowo, w miarę regularnie, no ale często zjem jakiegoś, nie wiem, fast fooda, nie fast fooda, weekend zjem pizzę, więc to tak...
Spoko.
To też chyba dobrze na głowę robi.
Tak, zdecydowanie. Ja ostatnio zjadłem pizzę i czułem się wspaniale, bo ja jestem na takiej dosyć ostrej diecie i sprawia mi to frajdę, że miałem przez długi czas problem z dostosowaniem się do diety, tak żeby trzymać ją 1:1. I jak już mi się udało, to później trener mi mówił, że mogę sobie coś zjeść. Ja mówiłem, że nie chcę, bo dla mnie to jest zajawa, żeby ją trzymać i jestem z tego dumny. Ale ostatnio właśnie zaczynam sobie takie bardzo delikatnie luzować i rzeczywiście to luzuje bardzo głowę. Od razu czuję się lepiej, jestem bardziej kreatywny, wpadam na jakieś pomysły fajne i tak dalej. Więc to jest bardzo spoko. Miałem o coś zapytać i właśnie mi to wypadło z głowy. O tą dietę pudełkową chciałem zapytać. Jak to zrobiłeś? Bo już rozmawiałem z wieloma osobami, sam się nad tym zastanawiałem, ale one są podobno niesmaczne i jakoś nie ciężko się do tego dostosować. Jestem ciekawy, jak twoje doświadczenia.
Szybko się nudzą może w ten sposób. Przerobiłem, może nie chcę powiedzieć tysiące, no ale... kilkanaście tych firm, które dostarczają na pudełka. No, kwestia trafienia w jakąś taką, która jest w stanie... No teraz też wiesz, są te wszystkie wybory menu i tak dalej, więc tam tak naprawdę możesz sobie żonglować tymi posiłkami, wybierać, co ci bardziej smakuje, co ci mniej smakuje i tak dalej, więc pod tym względem to jest fajne. No jakoś ja trafiłem na taką, która w miarę trafia w moje gusta smakowe i z większymi, mniejszymi przerwami się gdzieś jej trzymam, nie?
Spoko.
Teraz to jest trochę inaczej niż było. Teraz masz 15 tych różnych diet. Możesz mieć, nie wiem, sportową, jakąś tam wege, wegan i tak dalej. No i sobie jeszcze możesz żonglować tymi posiłkami tam. No więc idzie tak zrobić, żeby to smakowało i rzeczywiście, żeby nie podjadać czegoś innego.
Spoko. Ja się jeszcze do tego nie przekonałem. Z tego sobie można sobie zamawiać jakieś tam konkretne posiłki, konkretne makro i bla, bla, bla. Ale nie wiem, ja tu ciężko jest trzymać dietę, jak samemu sobie ją robię, więc jakbym miał trzymać tak, jak ktoś mi ją przysyła, to pewnie by było mi jeszcze trudniej. Jeszcze się nie zdecydowałem.
Ja zauważyłem po prostu, że jak nie mam przygotowanej diety, to raz, że wydaję więcej pieniędzy. Dwa, jem mniej zdrowo i mniej regularnie, bo to zawsze wpadnę w wir pracy, nagle się budzę, nie wiem, zjem rano śniadanie, wypiję kawę, budzę się nagle o 13:00, o kurde, nie mam nic do jedzenia, to zamawiam, jestem mega głodny, zamawiam coś, nie wiem, z Uber Eatsa, przejeżdża, no nie jest to zawsze, nie jest to najzdrowsza rzecz na świecie najczęściej, więc i tak musisz zapłacić za dojazd, jesteś tak głodny, że zamówisz dwie rzeczy i nagle się nagle okazuje, że potem tego nie możesz zjeść i jeszcze zapłaciłeś tyle, ile byś zapłacił za 5 pudełek, które by do ciebie przyszły. Nie?
I z Uber Eatsa to one czasami też jadą godzinę,
co też jest bardzo nieprzyjemne
w czymś takim. A powiedz mi, jak wygląda kwestia kontuzji podczas takiego biegania. Jak przyszedłem tutaj pierwszy raz, to wchodzę i Kamil był w sandałach, jeszcze było dużo cieplej niż dzisiaj i oczywiście miał czarne paznokcie i już od razu sobie pomyślałem, okej, widać, że biega ultra. Jestem ciekawy, jak u ciebie to wychodzi. Jak biegasz 70 km, jak twoje ciało to znosi?
Wiesz co, odpłukać nie miałem jakichś większych kontuzji. Miałem, jak w ogóle zaczynałem bieganie takie z trenerem, poważniejsze, czyli bardziej regularne treningi, to miałem dwie drobne kontuzje stopy. To samo w prawej stopie, to samo w lewej stopie, w jakimś odstępie. Jakieś drobne przeciążenia to były, tak na zasadzie, że mnie wyeliminowały na, nie wiem, na 2-3 tygodnie każdorazowo. No i od tego czasu odpłukać nic się nie miałem, żadnej kontuzji, tak? Miałem tam jakieś, nie wiem, może leciutko naderwany mięsień i tak dalej, ale to raczej jakichś takich poważniejszych kontuzji nie było. No wiadomo, że jak biegniesz 70 kilometrów, no to jeszcze nie jest na tyle, wydaje mi się, ekstremalny dystans, który by cię tam całkowicie miał wyniszczyć twoje ciało.
Zależy kogo.
No tak, no tak jak mówiliśmy, nie wstajesz z kanapy i nie biegniesz tego z kanapy, nie? Przygotowujesz się do tego w jakiś, przynajmniej powinieneś w sposób, więc więc to trochę też twój organizm do tego przyzwyczajony, mniej więcej wie, czego się spodziewać. No wiadomo, są jakieś obtarcia, czy tam odciski i tak dalej, bo to jest normalne, jak tam albo kilkanaście godzin biegniesz. Natomiast jakiejś większej kontuzji ja nigdy nie miałem, na szczęście.
Dobra. Muszę przestać słuchać tyle z podcastów ze Stanów. O, ci ludzie...
Tak, tylko znaczy wiem, o co ci chodzi, tylko oni robią, tak jak mówię, no ja jestem jeszcze amatorem, tak?
Nie o to mi chodzi.
Oni robią bardziej ekstremalne rzeczy i tam rzeczywiście się wyniszczają te organizmy, nie? To też nie jest dobre. No jak koleś robi 101 Ironmanów dzień po dniu, no to będzie wrakiem, nie? W sensie można podkręcać jakby medialnie, że to jest... wow, pokonał, takie wyzwanie zrobił, że to jest po prostu jest najlepszy na świecie. No oczywiście zrobił coś niesamowitego, szapoba, tylko na to też trzeba popatrzeć z drugiej strony, co się stanie z jego organizmem, nie? On będzie wrakiem człowieka. Żaden organizm nie jest czegoś w stanie takiego wytrzymać.
Tak, obserwuję Camerona Heinza i Davida Gugginsa. Davida pewnie kojarzysz. Tak, możliwe, że Camerona też. Cameron, z tego co wiem, codziennie jest na tabletkach przeciwbólowych, a David Guggins chyba jest trochę jebnięty, więc nie wiem czy, nie wiem, ale on biega. Ostatnio miał jakąś operację na kolanie, miał całe spuchnięte, na następny dzień albo dwa chyba biegał, z tego tak. Co wiem. To. Więc to co miałem na myśli, to że ci ludzie ze Stanów inaczej mówią, więc jak słuchasz podcastów ze Stanów, to oni o tym opowiadają kompletnie inaczej niż Polacy, a przynajmniej rozmawiam z drugą osobą i wy o tym opowiadacie jako to jest coś, co po prostu robię, przygotowuję się i to nie jest jakieś super niesamowite, natomiast Amerykanie o tym opowiadają, jakby to po prostu było absolutnie niestworzone i wow i...
Nie, to też nie chcę zabrzmieć, że to jest, wiesz, coś, co po prostu robię, tak? No bo jakby to było coś, co po prostu robię, no to... Znaczy, jakby to była rzecz, która po prostu... mam odhaczyć i tyle, to pewnie bym tego nie robił, nikt by tego nie robił, no bo komu by się chciało biec 70, 100 czy 150 kilometrów, tak, no bo to nie jest, to nie jest nic przyjemnego w rozumieniu takim, dostajesz za przeproszeniem srogi w pierdol, tak, w tym czasie, kiedy biegniesz, tak, więc to nie jest tylko coś takiego, żeby odhaczyć, to jest oczywiście jakaś droga, którą musisz pokonać, która daje ci dużo satysfakcji na koniec, tak, no bo dałeś sobie jakiś, bo to jest taki trochę prosty ciąg zdarzeń, który po prostu dajesz sobie jakiś cel i masz taką świadomość, że wykonałeś odpowiednio, włożyłeś w to całe serce, dużo pracy, którą cię to kosztowało czasu i tak dalej i ten cel, który ci się wydawał nierealny, osiągasz. Na mecie no to masz takie emocje jak naprawdę rzadko kiedy, tak? W sensie w gardle ci nic nie jest, nie jesteś w stanie nic powiedzieć, łzy napływają do oczu, no, jest to super przeżycie, tak? To jest coś naprawdę fajnego, więc też nie chcę, żebym wiedział, że to jest coś, co po prostu odhaczamy i robimy, nie? Natomiast tak w Stanach mają taką, jak tam gdzieś oglądałem jakieś też podcasty, czy bardziej wywiady z ultra maratończykami, oni mają często rzeczywiście takie podejście, jak to określić, że tam nie tylko jest jakby ta rzeczywistość, którą my widzimy, tylko jest coś takiego jeszcze magicznego w tym wszystkim.
Tak,
nie?
Tak, ta magia. Dokładnie, tak. To jest dokładnie to, o czym mówię. No.
Coś takiego tam jest. No pewnie jest, pewnie coś takiego jest, nie?
Tak, pewnie to też zależy, to też pewnie kulturowa różnica może. Tak, może oni możliwe, to po prostu
możliwe,
też są. Nie?
Możliwe.
Powiedz mi w takim razie, jak biegniesz sobie taki bieg, to jest coś, nad czym się zawsze zastanawiam. Dochodzisz do momentu, nie wiem jak, który to jest moment podczas biegu, bo z tego co wiem, te 73 zrobiłeś w 10, około 10 godzin, nie? Czyli jak to wygląda w twojej głowie, jak biegniesz sobie, czy to jest tak, że pojawiają się momenty, w których już nie możesz biec co jakiś czas, czy końcówka jest najtrudniejsza, czy który moment jest najtrudniejszy i jak jakby radzisz sobie z tym?
Wiesz co, no to... Starasz się jakby też często, o czym ty myślisz przez te 10 godzin? To takie pytanie też często słyszałem, o czym ty myślisz przez te 10 godzin? Co można, znaczy, jak można 10 godzin biec? Znaczy, biegi ultra, te górskie, to też nie jest jakby cały czas bieg, tak? W sensie może elita, czołówka rzeczywiście biegnie przez te 10 godzin, natomiast no, czy jak na jakichś stromych podejściach, czy nawet nie stromych, ale długich, podejściach do góry, no to przeważnie się też idzie, tak? No bo nie jesteś w stanie cały czas biec. Więc tak naprawdę w związku z tym, że to jest bardzo długi dystans, że to jest bardzo długi czas, ty sobie tak naprawdę rozbijasz ten dystans na... Nie myślisz, że o kurczę, jeszcze mam 60, nie wiem, 9 kilometrów, tylko myślisz, dobra, to do 5 kilometrów, do najbliższego punktu odżywczego mam tyle i tyle, muszę to zrobić w takim czasie. I staram się w tym czasie zmieścić. Czyli oczywiście dzielisz ten jakby tłumaczę proces myślowy, który masz.
Jasne, super, o to mi właśnie chodziło.
Starasz się rozbić to na mniejsze kawałki. I kawałki ci, zjadasz jeden kawałek, potem kolejny i nagle patrzysz, dobra, już 20 km przebiegłem. Dobra, no to zaraz będzie 30, nie? Jak już 30, mówisz, no to zaraz 40. Zaraz 45, no jak już masz 45, no to mówisz, kurczę, następny punkt odżywczy, kolejne 10. No jak już tam jesteś, nie wiem, 15 czy 20 km przed metą, no to już jest z górki, tak? W sensie w rozumieniu takim mentalnym, że kurczę, chyba uda się to ukończyć. No bardzo ważne w tym wszystkim jest dobre zaplanowanie tego wszystkiego, w sensie to jest jakby gdzieś tam czytam też sporo tych artykułów, książek i tak dalej, no i jakby to też są zawody trochę w jedzeniu i piciu w rozumieniu takim, że odpowiednim, tak?
Mądrym.
W sensie mądrym jedzeniu i piciu, dokładnie, więc tam dosłownie zegarkiem z ręką musisz wziąć żel, musisz zjeść, musisz wypić, no bo jak tego nie zrobisz, to nie ma bata, odetnie cię, tak, w którymś momencie, jak cię odetnie, to już jest tak naprawdę po tobie, więc bardzo istotne jest też to, żeby odpowiednio się do tego biegu organizacyjnie przygotować, tak. Jeżeli to są jakieś dłuższe biegi, no ja tak jak mówię, ja jestem amatorem, nie mam jeszcze doświadczenia z jakimiś takimi super długimi biegami, natomiast no to tak, ta logistyka w tym wszystkim, czy to jakiś twoi znajomi, czy rodzina, bliscy, żeby też ich odpowiednio na przykład na punktach odżywczych, że tak powiem, porozstawiać, czy żeby oni tam byli i tak dalej, no to wszystko ma znaczenie, tak, bo to są jakieś dodatkowe emocje, dodatkowa motywacja. Jeżeli są jakieś biegi z przepakami, czyli że możesz się tak naprawdę w pewnym punkcie przebrać, zmienić rzeczy, chwilę odpocząć, no to też musisz to dobrze po prostu organizacyjnie zaplanować.
Czyli tam masz jakiś team, który też jest z tobą?
Możesz mieć. Znaczy, miałem jakby doświadczenie, kiedy biegł ultra samemu i nie jest to taki fan, jak masz ze sobą bliskich, bo to jednak fajnie łączyć to wszystko. Przynajmniej ja tak staram się zawsze robić, że jak okej, bieg jest elementem na przykład jakiegoś większego, czy to rodzinnego, czy to wyjazdu z paczką znajomych. No i fajnie to sobie w ten sposób łączyć, no bo zawsze masz inną motywację, tak? Jak widzisz, nie wiem, jakąś najbliższą osobę na punkcie odżywczym, nie wiem, czy to moją żonę, czy to moich rodziców i tak dalej, no to zupełnie inaczej się też do tego wtedy podchodzi. A bieganie samemu, w sensie jak jedziesz na zawody i masz przebiec, nie wiem, 70 km, miałbyś to zrobić sam i dobiec na metę i być sam i powiedzieć, dobra, wyłączam zegarek, to jadę do domu. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, nie chciałbym chyba czegoś takiego zrobić. Nie?
No,
takie mniejsze biegi typu, nie wiem, dyszka, 20, 30 samemu jeszcze okej, okay, tak? No bo to bardziej, żeby się sprawdzić, ale jeżeli podchodzisz do biegu, że to ma być, że dystans ma być dla ciebie wyzwaniem i traktujesz to trochę bardziej w ten sposób, no to to wsparcie bliskich to jest
plus, to na
plus
pewno,
duże.
Plus to na pewno właśnie pomaga też przebiec. Tak jak sobie myślę, że gdybym wiedział, że jest więcej osób zaangażowanych w coś, co robię, niż
tak,
tylko
tak,
ja,
tak, tak, tak,
to
tak.
To na pewno musi...
To jest duża motywacja wtedy.
A zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że ludzie się ciebie pytają, o czym myślisz przez te 10 godzin. I często słyszę o tym, że ludzie mają problem ze spędzaniem czasu samemu. I że to chyba mega rozwijające jest też takie bieganie. Jak możesz sobie przebiec 10 godzin, jesteś cały czas pod wpływem solidnych endorfin i wykończenia, to myślę, że to bardzo też zmienia człowieka.
Wiesz, to zawodowo, w sensie jak zawodowo w rozumieniu na zawodach. Jak na zawodach biegniesz, to raczej, znaczy inaczej. Jeżeli jak bieganie na takie w tygodniu, tak na zasadzie, że realizuję jakiś trening i mam, nie wiem, czy jakieś dłuższe wybieganie, czy jakieś treningi, no to rzeczywiście to jest czas, kiedy ja mogę sobie pomyśleć o wielu rzeczach. Ja lubię ten czas. Myślę, czy to zawodowych, czy to jakiś prywatnych, dużo rzeczy mi się gdzieś w głowie układa. To nie jest tak, że oczywiście biegniesz i cały czas o tym myślisz, bo to są jakieś takie momenty, typu, nie wiem, 5 minut pomyślę o tym, 5 minut o tamtym, ale układasz sobie pewnie scenariusze, sobie tworzysz w głowie coś, rzeczywiście to jest rozwijające. Na zawodach tego jest mniej, bo jednak na zawodach masz to parcie mimo wszystko na wynik, na to, żeby to ukończyć, więc tam bardziej podchodzę, przynajmniej u mnie, ja podchodzę do tego bardziej zadaniowo. Nie? Tam jest mniej czasu na taką życiową, że tak powiem, rozkminę, bardziej to jest wszystko skupione na zadaniu, tak? którym jest dojście do danego momentu, przebiegnięcie w danym czasie, odpowiednie zjedzenie, odpowiedniej ilości kalorii, żeli i tak dalej, nie? Jest to bardziej w tą stronę.
jak sporo też słucham o generalnie o trenowaniu, o ludziach, którzy są jakimiś fighterami MMA i właśnie o biegaczach albo ludziach, którzy robią jakiekolwiek takie aktywności, które są wysoko wydolnościowe, to mówią o tym, że to bardzo uspokaja człowieka i to jest coś, co tak. Ja zauważyłem już w tej chwili, porównując jak się znaliśmy kiedyś i to jak widzę, jak rozmawiasz ze mną teraz, to bije od ciebie dużo, dużo większy spokój niż to, co, niż to jak, jaki byłeś kiedyś, także nie wiem, czy to jest zasługa biegów, a na pewno w jakimś tam stopniu.
Uznam za komplement.
Tak jest, to był komplement.
Okay.
Powiedz mi, jak według ciebie to, że biegasz, wpływa na to, jak operujesz biznesowo. Czy czujesz, że to cię rozwija jakoś w tej kwestii? Jak przed chwilą powiedziałeś, że masz czas o tym pomyśleć, ale czy jakieś widzisz inne benefity w tym, jak operujesz w firmie, dzięki temu, że zacząłeś biegać i jesteś w stanie wrzucić sobie większe wyzwania i tak dalej?
Wiesz co, jakby to chyba też nie jest tak, że jedno wynikło z drugiego na zasadzie, że nie wiem, ja na początku biegałem, nie wiem, podejmowałem się jakichś wyzwań, więc stwierdziłem, że kolejnym wyzwaniem będzie założenie firmy, bo tak by na początku założyłem firmę. Natomiast też nie było w drugą stronę, że to było mi jakoś potrzebne do... W sensie zmierzam do tego, że to jedno nie było następstwem drugiego. Myślę, że to się gdzieś złożyło, jakby dwie oddzielne rzeczy po prostu się w moim życiu pojawiły. No na pewno pozwala przemyśleć pewne sprawy, no bo to nie tylko biegasz, nie myślisz tylko o jakichś tam rzeczach prywatnych, ale no też w dużej mierze o zawodowych, czyli układasz sobie te rzeczy, szczególnie, że no to stanowi sporą część twojego życia, więc to jest istotne. Natomiast znaczy na pewno to bieganie daje takie poczucie, jak to ubrać słowa, daje takie poczucie tego, że nawet jak, znaczy, że jesteś, tą wytrwałość, którą masz z biegania, jesteś trochę w stanie przełożyć na biznes, tak? Na zasadzie to, jak podchodzisz do biegu, to jak się przygotowujesz, to jak rozumiesz jakby przyczyny i skutki tego wszystkiego, no bo tak jak mówiłem, musisz się do tego wszystkiego przygotować, musisz być sumienny w tym wszystkim. Nie da się wstać z kanapy i zrobić i pobiec tego ultra, to tak trochę to się przekłada na biznes w rozumieniu, w biznesie się da na zasadzie mieć jakiś złoty strzał i po prostu coś samo z siebie wyjdzie. Natomiast jeżeli chcesz zbudować firmę, która ma naprawdę realną wartość, procesy poukładane, rzeczy w firmie, zadowolonych ludzi, którzy jakby utożsamiają swój prywatny cel z celem firmy, no to też musisz do tego podejść bardzo metodycznie, nie? Na zasadzie poukładać te wszystkie rzeczy, przygotować się do nich dobrze, wykonać tą organiczną pracę, no i wtedy możesz zbierać ewentualne laury, sukcesy, jeżeli to dobrze zrobisz. No i trochę widzę też takie połączenie, że ja jeszcze jestem na momencie, że cały czas chciałbym więcej, tak? Znaczy wiem, że w biegach nie będę chciał biegać, nie będę szedł w jakoś nieskończony dystans, tak? Czy nie będę biegał, nie wiem, 150 czy 300 kilometrów, ale na pewno będę chciał więcej w rozumieniu, na przykład robić lepsze czasy i tak dalej, i tak dalej.
Teraz tak mówisz.
tak, może. Zobaczymy.
Kiedyś myślałeś, że normalnie ludzie biegają 40, więc spodziewam się, że może.
Tak, może. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, czy się z tym zgadzam. W sensie ja w tamtym sezonie pobiegłem 70, jeżeli dobrze pamiętam, albo nawet dwa sezony temu. W tamtym sezonie bardziej się skupiłem i w tym bardziej się skupiłem na tym, żeby trochę pobiegać szybciej, na zasadzie, żeby to jednak prędkość startową była większa i żeby nie zamulać, tylko trochę szybciej pobiegać. No ale to też jest w kontekście tego, żeby potem biegać szybciej te długie dystanse, więc pewnie ten następny sezon będzie skupiony na troszkę dłuższych biegach, ale w głowie nie mam jeszcze, że chciałbym przekraczać dystansy powyżej 100 km.
Spoko.
Zobaczymy.
Dobra. Ja pytałem o to, bo jest jedna rzecz, którą ja wyciągam. Ja nie robię absolutnie nawet podobnych dystansów do ciebie, ale ja robię często cardio. Biegam maksymalnie, przebiegłem godzinę, ale generalnie robię 35-45 minut. I zauważyłem, że to, co się łączy z bieganiem i z pracą, to jest taki moment, kiedy siedzę przy kompie i nie chce mi się czegoś zrobić. I mam ten sam moment, jak biegnę. Że biegnę i myślę sobie, że już się zmęczyłem. I to jest moment, który chciałbym skończyć. I mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, kiedy w jakiś sposób zachęcam się do tego, żeby dobiec sobie to spokojnie, to kardio do końca. I zauważyłem, że to jest dokładnie ten sam element, którego używam, jak siedzę przy kompie i rzeczywiście coś robię i nagle coś mi się okazało się, że projekt będzie dłuższy niż był i to oczywiście dostaję ten bodziec, że kurde, już chciałem to skończyć i wtedy muszę się jakoś zachęcić do tego, żeby to zrobić. I mam wrażenie, że to jest coś, co ja osobiście wyciągam z kardio. Nie wiem, czy u ciebie tak działa, ale z tego, co powiedziałeś, to chyba podobnie.
Wiesz co, może tak było na początku, w sensie jakby dla mnie wyzwaniem jest łączenie tych dwóch światów, nie? Bo jak jestem w pracy od rana, znaczy operacyjnie pewnie te, nie wiem, 10-11 godzin dziennie, no bo tak to gdzieś więcej wychodzi, to tak naprawdę podłączony pod centrum dowodzenia jestem 24 na 7, tak? Czyli ja się kładę spać do łóżka i poza tym, że sprawdzam sobie, nie wiem, Messengera, kto tam ze znajomych do mnie napisał, to jeszcze wchodzę na Slacka, żeby zobaczyć, czy tam wszystko jest okej. Okay. Naturalne jest dla mnie, że jestem zawsze pierwszą osobą, która gdzieś tam jest jakiś temat i nikt na niego nie odpowie nawet wieczorem, no to odpowiadam, no bo to jest mój biznes i mi na tym zależy. Więc dla mnie jest wyzwaniem połączenie tego, że skończę pracę i pójdę od razu biegać. Znaczy nie od razu, tylko że połączę te rzeczy, że zrobię trening jeszcze, tak? Czy albo rano wstanę, pójdę pobiegać i potem pójdę do pracy, co się ostatnio rzadko udaje, w sensie wstawanie rano. Jakoś mam ostatnio z tym problem. Natomiast to jest takie coś, gdzie ja muszę się często przełamać, no dobra, dawaj, pójdziesz, poleżysz sobie te 20 minut, chwilę się odpoczniesz, wypijesz, nie wiem, herbatę, kawę i lecisz, nie? I to zawsze jest taka, znaczy to zawsze jest taka walka, nie? Na zasadzie, a może jutro, albo zrobisz krócej, albo przełożysz, albo pójdziesz ten, nie? Czasami się oczywiście zdarza, że przekładasz ten trening na zasadzie ten, ale w rozrachunku tygodniowym no mniej więcej to się zawsze zgadza. Nie?
Ja też ewentualnie, bardzo rzadko, ale zdarza mi się przełożyć na następny dzień po prostu. Ale nigdy...
To zależy, jak mam tam gdzieś rozpisane. Nie? Natomiast, no bo to też jest gdzieś jakaś taka dla mnie podstawa do tego. Znaczy widzę dzięki temu, co mnie czeka w danym tygodniu, to mi lepiej pozwala zaplanować rzeczy. Natomiast no czasami się zdarza, że tam coś, nie wiem, przełożę, skrócę i tak dalej, ale staram się zawsze, żebyś w ujęciu tygodniowym to się zgadzało, nie?
Ile razy w tygodniu biegasz?
5-6.
5-6 razy. I na ilu godzinach snu?
Ja dużo śpię. Z 8-9 godzin śpię.
To ja tak samo jak ja. Ja nie potrafię funkcjonować.
Ja się szybko, wcześniej kładę spać. Ja 23 śpię.
Ja się staram.
22 się najczęściej kładziemy. Jakiś film, serial do spania.
Dobra, przejdźmy może w takim razie do Applovera. Przeszedłeś na pozycję CEO, wcześniej byłeś COO, z tego co wiem. Może wytłumaczmy swoją drogą, co to znaczy, bo nie wiem, czy wszyscy będą to rozumieli.
Oficjalnie to chyba jest Chief Operational Officer, a CEO to jest Chief Executive Officer.
Czyli szef.
Tak, na polskie szef, prezes. Ja byłem rzeczywiście od początku Applovera bardziej zaangażowany w te tematy. Na początku, jak nie mieliśmy żadnych procesów, bo to jeszcze pamiętasz, jak to wszystko było raczej robione, sklejane na słomę, ślinę i żeby to się gdzieś tam trzymało, to ja byłem odpowiedzialny za tą część projektową, czyli najwięcej projektów prowadziłem, starałem się gdzieś te wszystkie projekty, które robiliśmy być zaangażowanym. Potem ta rola zaczęła ewoluować w momencie, w którym my zaczęliśmy się też profesjonalizować, być trochę poważniejsi, trochę więksi. Nowe osoby też zaczęły do nas dochodzić, więc ja byłem bardziej odpowiedzialny poza projektami, no to jeszcze za te wszystkie kwestie takie właśnie procesowe, żeby ta firma weszła na takie bardziej profesjonalne tory, czyli zarówno pod względem operacji, sprzedaży, marketingu, jak i pod względem właśnie projektów, żeby te rzeczy, te projekty poukładać, też potem HR-u i za to gdzieś byłem odpowiedzialny. Myślę, że tak z 2 lata temu my się mocno zaczęliśmy profesjonalizować. My też dostaliśmy inwestycje wtedy i to był taki, myślę, że nie chcę powiedzieć, że inwestycja była dla nas momentem przełomowym, bo to chyba nie jest kwestia pieniędzy, tylko też trochę zmienienia podejścia.
Mindset.
Tak, tylko nie chcę, żeby to zabrzmiało, że pieniądze nam zmieniły mindset, czy inwestycja nam zmieniła mindset, albo przyszedł inwestor, syknął palcami i się mindset zmienił, tylko bardziej chodzi o to, że my chyba też zobaczyliśmy w tym większy potencjał i że rzeczywiście to jest trochę, że z tego rzeczywiście coś może być fajnego i trochę zaczęliśmy inaczej do tematu podchodzić, o wiele bardziej metodycznie poukładanie i rzeczywiście zaczęliśmy tą firmę budować. No i moja rola była gdzieś odpowiedzialna, znaczy ja byłem odpowiedzialny właśnie głównie, jak miałbym to określić, za, no, za procesy w tej firmie, tak? Czyli żeby to mogło funkcjonować przy większej ilości osób i przy bardziej poważnych klientach, nie? Większych wyzwaniach.
Mi się wydaje, że raz, że to jest taki naturalny proces. Macie więcej pracowników, dużo więcej osób jest za to odpowiedzialnych. Ktoś was docenił, dał wam inwestycje. Plus wy jesteście całkiem młodzi. Ty jesteś ode mnie 2 lata młodszy, więc przechodziliście, ile miałeś wtedy lat? 24, 26. To jest też młody taki wiek, w którym jeszcze facet dojrzewa tak naprawdę do 25 roku życia, więc to też jest w miarę by się spinało, że po prostu... Tak. Dojrzeliście i zaczęliście robić to dużo poważniej niż na początku. Jak zaczynaliśmy, to nie wiem, ile mieliście wtedy, pewnie z 22, 20.
Jak zaczynaliśmy, 22 lata mieliśmy.
No, to wszyscy wiemy, co się robi w takim wieku, więc to też się troszeczkę inaczej podchodzi do spraw. Ja chciałem też powiedzieć jedną rzecz, bo to, co robicie, zmieniło też trochę moje podejście. Bo ja pamiętam, jak pracowałem u was i widziałem niektóre rzeczy, które według mnie robiliście nie tak, jak powinno się robić. Wiadomo, każdy pracownik narzeka czasami.
Nie, tych rzeczy było mnóstwo.
To jest śmieszna rzecz, bo moja pierwsza praca, pracowałem z kumplem, zresztą znasz Alana, w Bittersweet, i pamiętam właśnie, że wtedy wydziwiałem na niego jako mojego szefa, że o, bo robi to, może byśmy zrobili inaczej to, bla, bla, bla. Później założyłem swoją firmę, Pucy Buty, i moi znajomi, którzy pracowali u mnie, narzekali na mnie, że kurde, czemu on to tak robi, jakby nie byli w stanie dostrzec tego, ile ja mam na głowie.
Nie widać perspektywy, w sensie masz inną perspektywę, jakby oni się, znaczy, nie, żeby to źle nie zabrzmiało, jakby pracownik ma swoją perspektywę, pracodawca ma swoją perspektywę i niekiedy z punktu widzenia pracownika robisz jakieś totalne głupie rzeczy i on tego w ogóle nie kuma, a z punktu widzenia biznesu ty robisz jedyną słuszną rzecz, nie? I tak to trochę wygląda. No, my zakładaliśmy Applovera bez żadnej inwestycji. Nie? My się spotkaliśmy, nawet my się spotkaliśmy w czwórkę, wcześniej mieliśmy doświadczenia z Footsteps i stwierdziliśmy, dobra, no to słuchajcie, mamy jakieś doświadczenia, zróbmy to. Tyle. Nie było wiedzy, nie było pieniędzy, była po prostu chęć, że tak powiem, robienia, więc niektóre rzeczy, które gdzieś my z punktu widzenia, czy to twojego, czy to innych osób, które były gdzieś wtedy zaangażowane, dużo też osób nadal jest w Applovera, no to dużo rzeczy było takich, że tak mocno amatorskich, tak, ale jak zaczynasz, próbujesz złapać pierwsze projekty, to też pracujesz z innym typem klienta. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale no tak trochę jest. Na zasadzie masz klienta, który jest, nie chce płacić, jest mniej, bardziej wymagający w rozumieniu, skupia się na jakichś takich rzeczach
mniej istotnych,
nie chcę nazwać ich pierdołowatych.
Mniej doświadczeni są ci klienci. Mniej doświadczeni. To jest uczciwe określenie.
Tak, nie kumają trochę też, tak jak zresztą wtedy ty, bo współpracujesz najczęściej z ludźmi, co się zmierzam do tego, że my byśmy też nie kumaliśmy wielu spraw. Oni też nie kumali dokładnie biznesu. Każdy chciał utknąć, że tak powiem, na swoją korzyść i ty na koniec musisz gdzieś to wszystko połączyć, jakoś tak zrobić, żeby te jednak pieniądze dostać, zgodzić się na jakieś ustępstwo, co kosztuje na przykład pracownika więcej pracy, no ale wszystko robisz to po to, żeby móc mu potem zapłacić, żeby potem móc rozwinąć firmę i tak dalej. I rzeczywiście my przez te 2 lata się rozpędzaliśmy, nawet 3, tą kulę śnieżną, przychodowo i projektowo. No i rzeczywiście w momencie, w którym przyszła inwestycja, no to myślę, że już tak weszliśmy na takie dobre tory. Nie?
To, co chciałem skończyć, to, że w Pucy Butach, jak pracowałem, to pamiętam, że już mi to nie przeszkadzało, że oni na mnie narzekali, bo miałem doświadczenia z wcześniej z tej firmy i wiedziałem, dlaczego to robią. To, co mi przeszkadzało, to, że powiedziałem sobie, że więcej tego nie będę robił, jeśli będę dla kogoś pracował. Później poszedłem do was i znowu to robiłem. Więc, ale i to, jak zmieniła się moja perspektywa, to widziałem, jak później sobie radziliście i że radzicie sobie, według mnie przynajmniej, z zewnątrz. Wydaje mi się, że radzicie sobie dobrze i to mi dało do myślenia, że kurde, może jednak nie trzeba się przypierdalać do tych wszystkich szczegółów takich małych, może trzeba po prostu robić rzeczy i cały czas dowozić rzeczy miesiąc po miesiącu. I to...
Nie wiesz co, trzeba, nie? Trzeba, bo jakby to, że ty zwracasz, czy inaczej, to znaczy, użyliśmy sformułowania dopierdalać się do szczegółów, znaczy, co to znaczy? No to, że chcesz dać klientowi lepszą usługę, że chcesz więcej czasu poświęcić na research, czy mieć więcej czasu, nie wiem, my wyceniamy coś na 40 godzin, a ty wiesz, żeby to zrobić dobrze, potrzebujesz 100 godzin, no No to moim zdaniem dobrze, że jakby przychodzisz i mówisz, że słuchajcie, tak się nie da, nie? Albo to będzie wtedy do dupy, a ja nie chcę robić rzeczy do dupy, no bo to wymusza na nas, żebyśmy robili lepsze rzeczy i dostosowywali proces sprzedaży, marketingu, szukania klientów i tak dalej do tego, żeby robić rzeczy dobrze, no bo na koniec nie chodzi o to, żeby zrobić rzeczy i skasować, wystawić fakturę i wziąć po prostu pieniądze, no bo to, za przeproszeniem, każdy głupi umie zrobić, tylko żeby zrobić rzeczy dobrze, jeżeli chcesz, znaczy jeżeli będziesz robił rzeczy dobrze i rzeczywiście one będą miały wartość, no to będziesz miał kolejnych klientów.
Budujesz relacje.
Budujesz relacje, będziesz miał kolejnych klientów, budujesz portfolio, portfolio zadowolonych klientów, więc no cały klub polega na tym, żeby to robić dobrze, nie?
No to nie chodziło mi w żaden sposób, żeby was w jakikolwiek sposób disować, czy mówić, że coś... Ja raczej mówię o tym, jak moje doświadczenia były podczas pracy u was i po pracy u was, i że to wpłynęło na mnie pozytywnie, więc to jest dobra rzecz.
Znaczy nie, bo ty powiedziałeś, że nie chcesz się... że miałeś podejście, bo w związku z tym, że miałeś perspektywę też jako pracodawca, to jak pójdziesz, w sensie stwierdziłeś, że jak pójdziesz do innej pracy znowu jako pracownik, no to nie będziesz, że tak powiem, dopitalał do pracodawcy, że on czegoś coś źle robi. Ja uważam, że dobrze, w sensie to... Wiesz, to gdzieś rusza potem to całe, całą maszynę ukierunkowuje na dobry tor. To są jakieś... My mamy teraz prawie 100, no 90 osób we wrześniu, do końca roku dojdziemy, myślę, do 100. Więc to 100 różnych interesów, które każdy gdzieś coś tam chce dla siebie uczknąć. Oczywiście twoim zadaniem i kadry menedżerskiej jest to, żeby wybrać te rzeczy, które oni gdzieś zgłaszają i wybrać takie, które będą dobre dla organizacji. Natomiast no, w jakiś sposób musisz nimi też, tymi rzeczami zarządzać i je w jakiś sposób wdrażać. I moim zdaniem to jest dobre, nie? Oczywiście, jeżeli te rzeczy, które się nie podobają, są uwagami, no są zgłaszane po to, żeby było lepiej, nie?
Tak, tak. Myślę, że też mam trochę zarzuty do swojego podejścia po prostu, że nie wychodziło to ze zrozumienia i z chęci budowania współpracy, tylko takiego trochę, wiesz, obrażenia dziecięcego, więc może też to
jest... Nie pamiętam już tego, spoko.
Nieważne. Przejdźmy dalej. Jedną rzecz, która Natalia, która swoją drogą spiczowała ten podcast, za co jej dziękujemy, wspomniała, to praca z ludźmi starszymi od siebie. I jak sobie z tym radzisz. I to jest coś, z czym ja mam też problem, bo jak prowadzę podcast z kimś, kto jest starszy ode mnie, nie mogę się pozbyć, mówię do niego na pan. Czego finalnie nie wiem, czy się w ogóle pozbywać, ale to jest coś, co mi się rzuca i też wiem, że ta dynamika relacji z osobą starszą jest zawsze trochę skomplikowana, bo nie do końca wiesz, jak się z nią komunikować, jak ona cię odbierze i bla, bla. Więc jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz.
Wiesz co, no my nie mamy, ja jestem stosunkowo młodą osobą, bo mam 27 lat. 3 dni temu miałem urodziny.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Więc stosunkowo, jestem stosunkowo młodą osobą, natomiast my jakby w firmie nie mamy osób, jakiś turbo, że tak to określę, w zaawansowanym wieku, typu nie wiem, po 50, tak, czy po 60. Przepraszam, wszystkie osoby, które są po 50, jeżeli w jakiś sposób je uraziłem. Natomiast no, chodzi mi o to, że jest jednak, wiem o co ci chodzi, nie? Bo masz wtedy taką naturalną manierę, że do kogoś mówisz per pan. Nie? Mamy osoby, które są w okolicach, nie wiem, 35, pewnie gdzieś po 40 lat, mają rodziny, mają dzieci i są na trochę bardziej zaawansowanym poziomie, nazwijmy to, dojrzałości życia zawodowego i prywatnego. Natomiast my też nie mamy, jakby na momencie, w którym rekrutujemy dane osoby do nas, no to też jakby głównym czynnikiem, który jest poza wiedzą techniczną, jest to, żeby te osoby pasowały do nas, do kultury, więc u nas w kulturze do nikogo się nie mówi per pan, nie? Na zasadzie, no myślę, że to jest akurat absolutnie naturalne, więc wszyscy są gdzieś do siebie, mówią na tej, ta komunikacja jest bardzo bezpośrednia. Natomiast jakby zmierzając do tego pytania, które zadałeś, no to bardziej chodzi, jakby nie mam problemu z tym, żeby się komunikować z osobą, która na przykład, nie wiem, jest starsza ode mnie i wiekowo, i doświadczeniowo, tak? Bo jakby ja nie komunikuję się z tą osobą z pozycji siły, na zasadzie jej mówię, wiesz co, jestem twoim szefem, jestem mądrzejszy, nie? Albo jestem twoim szefem, masz to zrobić. Tylko staram się z nim komunikować na poziomie merytorycznym, argumentu. Słuchaj, musimy zrobić to i to, bo to i to, tak? W sensie takie są te. Co ty o tym sądzisz? No bo jakby ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby kazać komuś coś zrobić, a ta osoba się z tym nie zgadza, tak? Albo no bo zrobi to źle, no to po co to robić? Jeżeli ona nie widzi w tym celu, no to będzie to robiła gorzej, niż by mogła zrobić, więc w każdym projekcie, w każdej decyzji. Kluczowe jest to, żeby uzasadnić tam w jaki sposób tą decyzję, tak? Czy to biznesowo, czy to, no nie wiem, musisz zrobić coś dodatkowego, no to jesteś w stanie powiedzieć pracownikowi, słuchaj, no muszę z nim naprawić relację, tak? Bo tutaj coś daliśmy ciała z tym, musimy mu zrobić dodatkowo taką rzecz, żeby naprawić tą relację. Proszę, zrób to, tak? To jest jakby zrozumiałe z punktu widzenia prowadzenia całego biznesu.
Spoko, czyli patrzycie na takie, jakby macie z tyłu głowy ten cel budowania relacji z klientem. Czyli wiecie, że jeśli zrobiliście coś, powiedziałbyś coś o tym więcej? Jak podchodzicie do budowania relacji, co jest dla was ważne i co sprawdza się według was z doświadczenia?
Wiesz co, no, takie myślę, że dwie rzeczy, bo my działamy w dwóch modelach, tak? W sensie o tym nie powiedziałem, budujemy produkty albo bierzemy 100% odpowiedzialność za nas, 100% odpowiedzialność na siebie, czyli przychodzi klient, mówi, że ma problem i to my jesteśmy tą stroną, która jakby ogarnia mu cały projekt przez właśnie proces warsztatowy, gdzie projektujemy to rozwiązanie, potem zbudowanie tego i jakby zarządzamy całym tym procesem. Mocno teraz też się u nas rozwinęła ta działka taka, nazwałbym ją trochę outsourcingowa, czyli przychodzi do nas klient, mówi, słuchajcie, ja mam zrąb zespołu technicznego, czyli mam, nie wiem, CTO, mam jakichś dyrektorów technicznych i jakąś część deweloperów, potrzebuję powiększyć moje moce przerobowe, wziąć dobrych specjalistów, którzy będą jakby, dojdą do mojego zespołu i będą po prostu rozwijać moje rozwiązania, ale już ja całym procesem sobie będę zarządzał. No i myślę, że przy tych dwóch podejściach, no najważniejsze jest to, żeby dajesz klientowi poczucie przede wszystkim, że ty jesteś w tym procesie i bierzesz za to odpowiedzialność, to jest jakby podstawa. Jeżeli on widzi, że tobie zależy, że to nie jest tak, że dajesz mu, nie wiem, w cudzysłowie człowieka i cię nie interesuje, na koniec wystawiasz fakturę, no to jest już jakby jest podstawa. Druga rzecz to jest komunikacja i taka proaktywna komunikacja, czyli przy każdym problemie, przy każdej jakiejś sytuacji, która ma miejsce, nie wiem, urlop, wolne, cokolwiek, to ty jesteś bardzo proaktywny, albo nie wiem, coś się stało, albo zespół ci coś zgłasza, że można byłoby coś zrobić lepiej, a klient o tym nie wie. Ty jesteś, bardzo proaktywnie wychodzisz, czyli na zasadzie jakby starasz się być członkiem tego teamu, mimo że to oficjalnie nie jest twój team, w sensie to jest jakaś inna organizacja. Ale takie podejście ci zapewnia to, że oni mają w tobie oparcie, że mogą ci ufać, że ty rzeczywiście bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz, chcesz dowieść i robisz to najlepiej, jak umiesz. To jest podstawa, nie? Jak to masz, to 95% klient jest na koniec zadowolony i masz fajne relacje z nim.
A i zastanawiam się, jak ktoś chce budować relacje z klientem i z reguły, jak wrzucasz sobie, jak budować relacje z klientem, czytasz książkę albo robisz cokolwiek, jakieś sprzedażowe treści, to z reguły są tam napisane takie strasznie cringe'owe rzeczy, takie sztuczne. Jak zastanawiam się, czy jakoś skupiacie się na tym, żeby nie wyjść jakoś cringe'owato właśnie, czy jak do tego podchodzicie? Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem, o co ci chodzi. W sensie chodzi ci o to, że nie ma formułek na zasadzie, w budowaniu relacji nie możesz polegać na formułkach na zasadzie, nie wiem, przeczytasz książce, nie wiem, zapytaj, jak minął mu dzień, tak? Albo nie wiem, przejrzyj na Instagramie, nie wiem, co tam u niego się dzieje i zapytaj, co tam, nie wiem, u jego rodziny, albo co tam zrobił ostatni raz na weekend. Nie? No nie da się tego w sensie to nie jest coś, czego jakby, jak nie czujesz, to się tego nie nauczysz. No, w sensie to jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. To nie jest, nie możesz go traktować jako klienta w rozumieniu tylko i wyłącznie klienta. No musisz być trochę też ciekawy tego człowieka, trochę się z nim jakby normalnie zakumplować. No, mam takie szczęście, znaczy my jako firma i ja jako osoba mam takie szczęście, że naszym szefem sprzedaży jest Janek. To jest człowiek, który jest mistrzem budowania relacji. W
sensie, super wygadany.
Tak, jest super wygadany, wszędobylski w pozytywnym słowa znaczeniu, w rozumieniu takim, że wszędzie go pełno i ludzie go lubią, tak, na zasadzie lubią. On ma coś takiego w sobie, że jest w stanie bardzo szybko zbudować tą relację na takim poziomie właśnie czysto personalnym, czyli ty po prostu go lubisz jako człowieka. To chyba to jest coś takiego, co się w sobie ma też trochę, nie? Taką energię, taką pozytywne nastawienie, właśnie takie nastawienie, że da się coś zrobić, że da się to rozwiązać, że wszystko jest, znaczy wszystko w cudzysłowie jest możliwe, na zasadzie jak mamy problem, to znajdziemy rozwiązanie problemu. I takie nastawienie to najlepiej buduje z klientem relacje, nie?
Mhm. Zastanawiam się, jak macie, bo są też takie współprace, kiedy nie pracujesz z klientem non-stop, czyli nie ma takiej stałej komunikacji i to niedobrze wpływa na relacje. I jak podchodzicie do takiej sytuacji, kiedy nie ma tej komunikacji, nie za bardzo jest o czym pogadać i też właśnie chcecie uniknąć napisania czegoś typu hej, jak tam praca, czy chociaż teraz akurat w sumie można napisać, jak tam praca.
Tak, znaczy są tacy klienci, którzy trochę bardziej ci na dystans trzymają. No nie musisz mieć na siłę w każdym relacji, tak? Mhm. Jakby relacja jest dodatkiem, znaczy inaczej, dobre relacje personalne są dodatkiem do twojej pracy. Nie? Tak musisz do tego podchodzić. W sensie budowanie relacji dla budowania relacji jest oczywiście ważne, ale nie jest celem samym w sobie, że zależy kiedy. No bo jeżeli pozyskujesz klienta, masz z nim relację, no to oczywiście ta relacja jest ważna. Ty poznałeś klienta na konferencji, zakumplowaliście się, super, jesteście najlepszymi kumplami teraz i on przychodzi do ciebie z projektem, mówi, tak bardzo ci lubię, dam ci projekt, no to oczywiście utrzymujesz z nim relację. Natomiast my już jesteśmy na etapie, że większość naszych klientów przychodzi z inboundu, czyli po prostu do nas się samemu zgłaszają przez jakieś różne tam kanały, no to nie znasz tej osoby, więc na siłę z nią nie zbudujesz relacji, więc tym, co najlepiej ci zbuduje relację, jest dobrze zrobiona praca. Jak zrobisz dobrze zrobisz produkt i klient będzie zadowolony, no to masz na dzień dobry z nim już, znaczy na koniec współpracy masz z nim bardzo, bardzo fajną relację zawodową. Oczywiście możesz ją potem pogłębiać, typu nie wiem, spotkać się z nim, nie wiem, polecieć do Londynu i się na przykład z nim spotkać, tak? Pogadać na piwo, jakie ma plany, co robi, czy na kolację go zaprosić. Natomiast no, to trochę zależy, od czego zaczniesz. Nie? Czy bardziej masz klienta, z którym na dzień dobry miałeś relację, wtedy wiadomo, musisz pielęgnować tą relację, czy masz klienta, który do ciebie przyszedł i dopiero budujesz z nim relację, nie?
Plus dobrze wykonana praca, według mnie przynajmniej, to jest taka niewerbalna komunikacja.
Tak, to jest jakby dajesz podstawa. Na... No. Nie będziesz miał z nikim relacji, jak mu skopiesz projekt, nie?
Dokładnie. Okej. Forbes 25 under 25. Przede wszystkim gratulacje, bo dziękuję. Myślę, że to jest bardzo fajne osiągnięcie i będziesz się pewnie tym chwalił do końca życia, chyba że osiągniesz coś fajniejszego w tej kwestii.
Jeszcze 30 jest.
Jeszcze jest 30, dokładnie. Opowiedz może trochę, na czym polega to i jak wyglądał proces dostawania tej nagrody, albo może po prostu jakby nakreśl ludziom, o co tutaj chodzi.
Forbes ma te różne takie kategorie swoje, tam under 40, under 30 i ogólnie jest to zestawienie osób, które w danych kategoriach, tam jest przynajmniej w naszym tym zestawieniu było kilka, biznes, nowe technologie, jakaś działalność społeczna, nauka i coś jeszcze, teraz nie pamiętam, jakby prezentuje osoby, które mają jakieś, nazwijmy to, dokonania na tym polu. No i my tą nagrodę dostaliśmy już 2 lata temu. To była pierwsza edycja tego 25 Under 25, taka premierowa.
W Polsce.
W Polsce, tak, w Polsce. No i co? No i proces wygląda mniej więcej w ten sposób, no oczywiście trzeba było się zgłosić. Pewnie selekcjonowali osoby, no bo my dostaliśmy zapytanie, że może byliby Państwo zainteresowani takim konkursem, więc no my się gdzieś tam zgłosiliśmy. Na początku nagraliśmy, wysłaliśmy jakiś tam chyba był jakiś filmik do wysłania, plus jakiś opis siebie. Potem część osób, które się zgłosiły, tam było chyba, nie wiem, 400 czy 500 zgłoszeń, część z nich, chyba około 80, się dostało do drugiego etapu, w którym były już rozmowy z, nazwijmy to, z kapitułą, tak się by to oficjalnie nazywało.
Na czym polegają takie rozmowy?
Wiesz co, trochę, to jest taka trochę rozmowa, jak my mamy teraz. Trochę cię pytają o to, co sądzisz na różne tematy, jak do tego podchodzisz, jak widzisz swój, w naszym przypadku, jak widzisz swój biznes, jakie widzisz, masz teraz największe wyzwania, z czym masz problemy, jakie masz plany. To trochę też pokazuje, jak myślisz, co robisz. No i na tej podstawie oni dokonywali wyboru. No i potem była taka oficjalna gala, po gali fajna imprezka.
Poznaliście trochę klientów potencjalnych?
Wiesz co, właśnie nie. To bardziej była taka imprezka w gronie tych osób, które wygrały, więc bardziej poznaliśmy może potencjalnych klientów, tak, bo to oczywiście są też osoby, które fajnie się rozwijają i z którymi gdzieś mamy relacje. Natomiast no, było fajnie poznać osoby, no w tych danych kategoriach naprawdę topowe, nie? Bo niesamowite produkty mają, niesamowite pomysły, jakieś już patenty, czy działalność społeczną, którą robią, to w ogóle, wiesz, czapki z głów, nie? Więc to fajnie było z nimi gdzieś się poznać, nawiązać relacje. Trochę mam żal do tego konkursu, że on taki nie został pociągnięty tak trochę bardziej, nie? Jakby mam wrażenie, że mogli to lepiej wykorzystać, przynajmniej tak to gdzieś było na początku planowane, a wydaje mi się, że taki trochę potencjał się tego...
To znaczy lepiej wykorzystać?
To znaczy lepiej wykorzystać... Mówię ze strony tam Forbesa bardziej, tak? Na zasadzie, żeby to
rozpromować
na potrzeby konkursu, oni oczywiście rozpromowali, no bo to było marketingowo fajnie zrobione. Mhm. Natomiast tak trochę bardziej networkowo-biznesowo mogliby to lepiej moim zdaniem wykorzystać. Czyli trochę stworzyć taką grupę osób, tych 25 under 25.
Jakiś taki mastermind, coś takiego.
Coś takiego, żeby ci ludzie się bardziej regularnie mieli okazję na wymianę wiedzy, żeby częściej się spotykali i tak dalej, stworzyć taki trochę klaster. Tego nie poszło w tą stronę, nie? Więc my teoretycznie dostajemy zaproszenie raz w roku na tą kolejną galę i na tym się kończy, nie? Mhm.
Ludzie z Forbesa, słyszeliście? Prosimy się ogarnąć. Deloitte 500. To jest też coś, co mnie zastanawia. Też nie do końca wiem, na czym to polega, ale też bardzo fajna nagroda. To już chyba dla Applovera, nie dla ciebie personalnie. Więc jestem ciekawy, na czym to polega i też jakbyś mniej więcej o tym opowiedział. Bo szczerze mówiąc, nie wiem.
Wiesz co, to jest nagroda, którą my dostaliśmy dwa razy z rzędu już. Mhm. Czy może teraz dostaniemy w tym roku, liczę, że też. I to jest jakby zestawienie spółek, które na przestrzeni czasu notują największy wzrost. Tak? Mhm. Czyli biorą twoje wyniki finansowe z kolejnych lat no i sprawdzają, ile tak naprawdę w danym okresie urosłeś.
I bazując na jakimś takim procencie wzrostu...
Bazując na procencie wzrostu tworzą tak naprawdę ranking. Tak?
Znaczy, I trzeba się tam wygłaszać?
Tak, tam się zgłaszasz, tam się bezpośrednio zgłaszasz. No do wszystkich tych konkursów się musisz zgłosić. To tak nie jest, że ktoś cię sam wybiera, więc tam wszyscy do wszystkich tych, czy to Financial Times i tak dalej, wszędzie się tak naprawdę musisz zgłosić. No i oni na podstawie tego skumulowanego wzrostu na przestrzeni 3 albo 4 lat, teraz już nie pamiętam, no tworzą zestawienie, ile tak naprawdę urosłeś. No oczywiście nie jest też tak, że musisz mieć jakiś tam, że tak powiem, kap przychodów na dzień dobry, żeby w ogóle wejść do tego konkursu. Tam chyba 250 tysięcy złotych, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli od tego musisz zacząć, no bo jakbyś zaczynał, nie wiem, od 1000, a w następnym roku zrobiłem 20 tysięcy, no to byś byś wygrał tą kategorię wtedy, nie? Więc tutaj musisz mieć jakiś tam większy kap na początek, no i sprawdzają, jak się rozwinąłeś w tym czasie. No i my na początku byliśmy, w związku z tym, że to było po 3 latach naszej działalności, czyli jeszcze nie mieliśmy 4 lat, no nie byliśmy 4 lata na rynku, to byliśmy na początku w takiej kategorii Rising Stars, czyli takich spółek, które są właśnie mniej niż 4 lata na rynku. No a potem rok później już byliśmy w tej głównej kategorii, tak, którą Deloitte też publikuje. Jak dobrze pójdzie, czy wydaje mi się, że też będziemy w tym roku. Nie?
Bardzo prestiżowa nagroda, co?
Fajna nagroda, tak, bo jest rozpoznawalna w Europie, nie? Na zasadzie.
Nie jest globalna?
Znaczy globalna też jest, natomiast zmierzam do tego, że klienci na przykład, jest też często się, jakby takie rankingi są na przykład Deloitte dla, nie wiem, znane w Holandii, tak? Albo w sensie są. Nasze było na Europę Środkowo-Wschodnią, natomiast są też jakby takie same edycje konkursów, tylko na inne regiony w Europie i ludzie jakby to bardzo kojarzą.
Nie? Czyli to nie jest tylko Polska.
Nie, nasz ranking był. To jest Europa Środkowo-Wschodnia.
To jeszcze lepiej.
To jest Europa Środkowo-Wschodnia. Tam chyba jakaś firma z Litwy wtedy wygrała, co my byliśmy w tym głównym rankingu. Więc nasza jest tak, Europa Wschodnia, no i zmierzono do tego, że jakby klienci, potencjalni klienci kojarzą prostą nagrodę. Nie? To ci gdzieś uwiarygodnia, więc to jest fajne.
I jeszcze jedna rzecz, którą sobie zapisałem, to klacz. Jak to się czyta?
Klacz.
Też chyba jesteście całkiem wysoko oceniani na klaczu i byłem ciekawy, jak te trzy rzeczy wpływają na wasze kanały sprzedażowe.
No, pozytywnie, bo ci uwiarygodniają, tak? Znaczy...
Czy nie ma jakichś klientów, którzy piszą, o, widziałem, że jesteście Deloitte 500, to możemy współpracować?
Nie, to aż tak to nie działa. Niestety, to tak nie w tą stronę. Natomiast wiarygodne cię na pewno, tak, na zasadzie no możesz iść do innego klienta, po inny ticket tak naprawdę tego projektu, tak, już nie robisz projektu, nie wiem, do 100 tysięcy, tylko możesz robić, jak masz takie coś, no to znaczy, że jesteś firmą, która jest w stanie organizacyjnie pociągnąć większy projekt, tak. Więc no, na pewno pozytywnie, ale to też nie jest tak, że dostajesz nagrody i oknami i drzwiami gdzieś tam się próbują klienci wbić, żebyś tylko z nimi współpracował. Na pewno na plus wpływa, robiliśmy pod to oczywiście kampanie informujące dla klientów, mamy to w wszystkich jakichś materiałach promocyjnych naszych i rzeczywiście gdzieś to podkreślaliśmy. No, to, no, Ogólnie pozytywnie, tak, na pewno pozytywnie.
A ten Klacz to jest jakiś sensowny kanał sprzedaży?
Klacz, tak. Klacz to ogólnie jest taka platforma, która właśnie zrzesza takie firmy podobne do nas, gdzie z jednej strony klienci mogą zobaczyć wszystkie opinie i sprawdzić, jak wcześniejsze projekty były realizowane, jakie są opinie klientów i tak dalej, no a z drugiej strony to też jest taka platforma sprzedażowa, gdzie tam możesz, jakby klienci zgłaszają się bezpośrednio do tej platformy, mówią, że mają taki budżet, tyle mogą zapłacić, taki jest scope projektu, jakby Klacz ich łączy z konkretną firmą. Tam to działa na zasadzie, z tego co kojarzę, bidów, czyli tak jakby trochę się bijesz z innymi software house'ami czy innymi agencjami o bida, płacisz po prostu za niego i dostajesz od tego Klacza konkretnego, już obrobionego, sklasyfikowanego leada, więc jest no, ciekawy model.
To może przejdźmy od razu z tego Klacza. Jak wyglądają wasze procesy sprzedażowe, bo nad tym się zastanawiałem. Pamiętam, że jak kiedyś u was pracowałem, mówiłem wam coś o LinkedInie, później gadałem z Radkiem, mówił, że ten LinkedIn się u was w ogóle nie sprawdzał, przynajmniej tak mi powiedział. I jestem ciekawy, jak to ogrywacie. Powiedziałeś trochę, że macie z inbounda, a poza tym? Jak?
Wiesz co, co do LinkedIna, no LinkedIn się sprawdzał jakieś tam 2 lata temu. Teraz LinkedIn już tak nie konwertuje, jak konwertuje. My mamy, moim zdaniem, ten nasz zespół jest fenomenalny. Ten
sprzedażowy.
Sprzedażowo-marketingowy, bo mamy gdzieś to połączone, więc szczególnie jeżeli chodzi o takie kampanie outboundowe do klientów, no to my już tam cuda robimy, tak? Na zasadzie, żeby się w jakiś sposób przebić do klienta. Nie wiem, podam ci przykład, tak? Na przykład ostatnio dziewczyny robią tak, że piszą do klienta tak zwanego suchara, czyli piszą po angielsku na przykład jakiś żart, nie?
Tylko?
Tak, na zasadzie, no nie wiem, jakiś słuchacz, czekaj, muszę wyglądać. Dlaczego, nie wiem, programiści jakiejś tam technologii nie widzą jakby jasno, klarownie, nie? No i on, wiesz, dostajesz na LinkedInie, gdzie dostajesz 1 000 000 wiadomości, nagle dostajesz jakiś żart, nie? No i napiszesz im na przykład potem because they don't C sharp, nie? No i suchar, no ale najczęściej ci ludzie coś mu tam odpisują. W sensie zmierzam do tego, wiadomo, to jest absurdalne, natomiast już doszło do takiego, momentu.
Haczyk.
Jest haczyk, tak, musisz mieć jakiś haczyk, musisz coś wymyślić. No mamy na przykład, różne metody sprzedaży. LinkedInem, to wiadomo, outboundowo tam działamy. Mailingu praktycznie w ogóle już nie robimy, bo to absolutnie się nie sprawdza, szczególnie pod etykiety, jakie my idziemy. My już chcemy jakby taki cap, który my robimy tych projektów, no to jest tam gdzieś minimum od 100 tysięcy złotych, tak gdzieś do miliona. To są mniej więcej takie projekty, które my jesteśmy obecnie realizujemy, więc no, outboundem ciężko taki projekt zdobyć. Tak? No, nie znasz człowieka, nie dasz mu 500 tysięcy na zbudowanie ci produktu, bo napisał ci wiadomość na LinkedIn. Wiadomo, upraszczam, ale jednak, więc głównie działa ten inbound. No inbound się składa 1 000 000 różnych rzeczy, które robimy. Przede wszystkim content, acy, cały marketing wokół tego ustawiony, gdzie mamy no Klacz, te wszystkie budżety. No jakby stwarzanie takiego wizerunku firmy, która rzeczywiście jest firmą, która jest taki ticket projekt w stanie pociągnąć. Teraz no mamy jakieś takie działania typu, my to nazywamy taką sprzedażą premium, czyli na przykład, nie wiem, wytypowaliśmy 5 agencji w Londynie, które mogły być zainteresowane naszymi usługami, zrobiliśmy wywiad na temat founderów, typu, nie wiem, sprawdziliśmy, że jeden jeździ na motocyklu i ma dzieci, tak, na zasadzie, bo ma, wiadomo, trochę strach o tym mówić, no ale wszystko jesteś z social media w stanie wyciągnąć. No i wysłaliśmy mu na przykład replikę jakiegoś tam Harley'a Davidsona w klockach Lego z personalizowaną wiadomością, że chcielibyśmy współpracować i tak dalej. No i odpisał, łączy się z tą na kola. Mamy jakieś tematy wspólne, tak, które teraz gdzieś będziemy realizować.
To jest trochę sketchy chyba już, takie na granicy, co?
No wiesz, może nie odpisać, nie? Jakby nie... Znaczy, zależy jak na to popatrzysz, nie? No bo nie nagabuje.
Mi to nie przeszkadza, ale myślę, że to był znalazłby się jakiś klient, który by pomyślał.
To pytanie, jak do tego podejdziesz, nie? Jakby my mieliśmy oddźwięk do tej pory pozytywny, nie? W tym całym zalewie, że tak powiem, wiadomości, które i tak dostajesz, outboundowych, inboundowych, telefonów i tak dalej, no dostajesz bardzo mocno spersonalizowaną wiadomość z pięknym listem, z jakimś podarunkiem i tak dalej, prezentującą oczywiście, co ty robisz, no takie bardziej indywidualne podejście. No oczywiście możesz powiedzieć, kurde, przegięli pałę, sprawdzili mnie na Instagramie, no ale masz otwartego tego Instagrama, zablokuj Instagrama, jak nie chcesz, żeby cię ludzie obserwowali, no bo z czegoś się to też bierze. No i my oczywiście też nie robimy tego nachalnie, no na zasadzie nie wiem, nie chcesz z nami pracować, oddaj prezent, nie? Czy coś w tym stylu, nie? To nie jest na takiej zasadzie. Natomiast pozytywny mamy feedback z tego, nie? Na zasadzie to jest coś fajnego.
Bardzo, bardzo fajnie to brzmi. To też pokazuje jakieś takie zaangażowanie, bo pewnie przygotowujecie to bardzo porządnie, więc to tak. To
pokazuje. No najczęściej dostaję jeszcze, wiesz, analizę produktu na zasadzie, okej, okay, mamy twoją uwagę, no to słuchaj, przygotowaliśmy, nie wiem, masz taki produkt, to my przygotowaliśmy analizę, konkurencja robi to, konkurencja robi tamto, może warto byłoby się na tym skupić, albo nie wiem, wasze rozwiązanie przeanalizowaliśmy, sprawdziliśmy, jak to działa, są takie wady, może warto, żebyśmy o tym pogadali.
Okej.
Dużo pracy to kosztuje, więc musisz dobrze wykorzystać, znaczy musisz dobrze wytypować klienta, z którym chcesz działać, no bo to jest trochę na chybił trafił, też strzela przy tej akcji, którą powiedziałem. Mhm. Natomiast no, gdzieś tam to skonwertowało, no plus jeżeli mamy w relacjach po jakimś networku większe firmy, które gdzieś chcemy pozyskać, no to też takie podejście robimy, nie? Czyli takie bardzo mocno spersonalizowane, to bazuje na relacji, czy to kogoś z naszej rady nadzorczej, czy to kogoś jakby z osób związanych z Uploverem, no ale też poza tym otwarciem, które ci daje jakieś takie trochę pole position, bym powiedział, no bo ktoś zaufany z polecenia i tak dalej, no to też od razu ci daje takie pokazanie, przygotował się, zrobił wszystko porządnie, to jest wysoka jakość i no, w tą stronę idziemy, nie?
Bardzo fajnie to brzmi. Słuchałem sobie różnych filmików na YouTubie właśnie, żeby robić w ten sposób, żeby przygotowywać klientom jakieś wstępne projekty czegoś i rzeczywiście to podobno działa, więc fajnie, że coś takiego mówisz. Trochę jestem już zdziwiony, szczerze mówiąc, że ty mówisz, bo to jest świetny pomysł tak naprawdę, więc nie. Chociaż to chyba nie jest jakieś super.
Nie jest chyba jakiś rocket science, nie? Aha. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie masz ograniczoną liczbę środków w całym inboundzie, outboundzie. Sztuką jest zrobienie tego dobrze i wypośrodkowanie kanałów, które akurat twojej firmie działają, nie?
I do odpowiedniego klienta.
Tak, znaczy to też nie chodzi o to, żebyś, nie wiem, wytypowywał, nie wiem, jakąś firmę, której nie znasz i robił dla nich, nie wiem, produkt i pytał, a podoba wam się, to może będziemy współpracować. Bardziej to chodzi o, znaczy takie tematy to lepiej po networku robić, tak? Mhm. Czyli masz jakieś, możesz mieć jakieś miękkie otwarcie, no i wtedy wchodzisz, pokazujesz cały, że tak powiem, swój profesjonalizm i co możesz do tego klienta zrobić. Mhm. To też nie zawsze wychodzi, no też musisz trafić dobry moment, nie? Klient musi mieć potrzebę, no, nie sprzedasz mu czegoś, nawet jak zrobisz najlepszą rzecz na świecie, jeżeli tego nie potrzebuje.
Ale cię zapamięta,
jak będzie potrzebował, to pierwszą osobą, którą będzie, przyjdzie do ciebie, nie?
Mhm. Chciałem zapytać jeszcze o Bartosza Majewskiego. Wiem, że z nim współpracujecie, współpracowaliście. A swoją drogą chcę go zwerbować do podcastu też, więc pewnie się za jakiś czas pojawi. Jestem ciekawy, jak wam się z nim współpracowało i czy jak wspomógł sprzedaż, bo z tego, co ja go obserwuję na Facebooku i on udostępnia różne fajne posty i wygląda, jakby się turbo na tym znał i był w to turbo zaangażowany, więc jestem ciekawy.
No tak, za działania sprzedażowe odpowiadał nas Janek z Natalią, więc ja bezpośrednio nie jestem zaangażowany w pracę organizacyjną taką nad sprzedażą, marketingiem. Oczywiście jestem w tym jako founder obecny, no bo to jest kluczowa część i prezes, bo to jest kluczowa część spółki, więc z Kazbegiem też, bo Kazbeg to firma Bartka, miałem do czynienia. Bartek bezpośrednio nam nie doradzał, no bo ma wyznaczonych jakby konsultantów, którzy z nami działają. No, wydaje mi się, że mają całkiem ciekawy model w rozumieniu, wykupujesz pakiet godzin u tych konsultantów i oni są w stanie ci gdzieś optymalizować jakieś procesy. Mhm. No my jesteśmy ogólnie zadowoleni z tego, tak? Dużo rzeczy gdzieś się udało zrobić wspólnie, poukładać, pooptymalizować i to pod tym względem jest na pewno spoko. Na koniec dnia się okazuje, że to nie jest rocket science i że to nie jest coś takiego, że oni przyszli ci ogień pokazali, a ty wiesz, się cieszysz i patrzysz, wow, co to w ogóle jest. Natomiast dobrze mieć osobę, która, czy osoby, bo tam z dwoma osobami współpracujemy, które są w stanie upewnić cię w decyzjach, które podejmujesz, nie? Bo to po prostu mniej błędów dzięki temu podejmujesz. Chyba głównie o to chodzi w tym
i
wszystkim.
Też wspomóc po prostu, zawsze jakiś
tak, dodatkowy tak, support. Tak. No nakierować na jakieś rozwiązanie, powiedzieć, słuchajcie, nie róbcie tego, bo my to robiliśmy 5 razy już i to nie wyszło, zróbcie bardziej w tą stronę i tak dalej. Natomiast też nie jest tak, że oni za ciebie to zrobią, nie? To też jest ważne. To nie jest tak, że... Ale to jest jakby consulting w rozumieniu sprzedażowym, więc ty musisz mieć jakieś tematy, żeby wykorzystać ich wiedzę. Jak nie masz tematów, to nie będziesz miał tego wartości, więc musisz mieć materiał, na którym chcesz pracować w ten sposób.
Dobra, wspominałeś coś o dopasowywaniu osobowości do teamu. Chyba coś o tym mówiłeś. I ja o tym sporo słuchałem, natomiast nie mam jakiejś szczególnej wiedzy samemu. I zastanawiam się, jak się do tego podchodzi, jak się buduje teamy, jeśli ty wiesz, bo jakby nie oczekuję, mm-hmm. że wszystko będziesz wiedział, jak wy do tego podchodzicie u siebie, jak dopasowujecie, jak się staracie to grupować. Powiedziałeś to odnośnie tego body leasingów, jak wpasowujecie kogoś do kogoś.
To raz, natomiast inaczej, bo tak, ja mówiłem o jakby kulturze organizacji, że jak rekrutujemy osoby do nas, no to te osoby no muszą się w jakiś sposób utożsamiać z tymi wartościami, które gdzieś dla nas są istotne.
Czyli na co patrzycie?
No to właśnie na jakieś skille komunikacyjne, na zaangażowanie, na podejście do rozwiązywania problemów, na to, mhm. czy to będzie osoba, która będzie grała bardziej pod siebie, czy może dla zespołu, co mhm. jest dla nas o wiele bardziej istotne. Jak się wpasuje atmosferowo, jeżeli chodzi o zespół, no bo to są takie rzeczy, na których gdzieś Applover właśnie to zaangażowanie, ta komunikacja, to wsparcie, takie podejście do rozwiązywania problemów bardzo otwarte, no to na tym jest dziś Applover rzeczywiście oparty. Mhm. No to staramy się, wciągamy osobę do organizacji, no i ją po prostu do tych wartości też dopasować. Coś, to jest czynnik, znaczy zatrudnić taką osobę, która też się utożsamia z tym wszystkim. No nie zatrudnimy osoby, która się jest totalnym mrukiem i tych wartości po prostu nie prezentuje sobą, no bo to bez sensu, bo się zaraz rozstaniemy, nawet nie tylko ze względu na jakieś tam techniczne kwestie, tylko po prostu się nie wpasuje w organizację. Mhm. Więc to jest dziś istotne. No do teamów tych takich, jak budujemy jakiś team outsourcingowy, no to też oczywiście staramy się dopasować. To jest trudniejsze, no bo nie na kilku kolach z klientem nie w 100% nie rozumiesz jego kultury organizacji. Mhm. Natomiast to w większości klientów, którymi się przebijamy, no to to podejście takie, które utożsamia Applover, czyli przede wszystkim tak doskonała komunikacja, czyli żeby rzeczywiście klient miał poczucie bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne. Mhm. Problemy z klientem biorą się wtedy, kiedy on nie ma poczucia bezpieczeństwa. Na zasadzie.
Jak to rozwiązujecie?
No właśnie dajemy mu to poczucie bezpieczeństwa. Dajemy mu je w ten sposób, że ma pełny przegląd w to, co robimy, jak robimy i jest na bieżąco o tym informowany. Tak? Mhm. Czyli szczególnie jak jest klient nietechniczny, tak żeby on zrozumiał, czyli mówi do niego w taki sposób, nie jest, że zrobiłem takiego taska na Jirze i nie wiem, zaimplementowałem taki moduł, korzystając z takiego rozwiązania, bo on tego nic nie rozumie. Tylko słuchaj, wdrożyłem to i to i na jutro zostanie mi to i powinno działać, tak? No mhm. i on wtedy wie, na co może sobie pozwolić, na co może liczyć, bo też jest ważne w kontekście biznesu. Mhm. Więc no, jak wracając do tego tematu, no to jakby te wartości właśnie przede wszystkim komunikacja i takie zaangażowanie w projekt też na poziomie founderskim, czyli czy bardziej project managementowym, czy account managementowym jest bardzo istotne. Nie? Jak to dajesz klientowi, no to oni są bardzo zadowoleni z tego wszystkiego.
Okej. Okay. Brzmi, jakby spina mi się to. Brzmi to jakby...
Czy to jest, brzmi prosto, nie? No. Wiecie, bo to nie jest nic skomplikowanego, natomiast przynajmniej na papierze. Natomiast mhm. już wdrożyć w praktykę jest troszkę ciężej.
Nie? Takie uspokajanie klienta po prostu. Jakby danie mu znać, że wszystko jest okej, okay, ogarniamy. Nie przejmuj się.
To nie chodzi, też żeby to nie zabrzmiało, że zbywanie klienta na zasadzie jest okej, okay, tam spoko.
To nie miałem
No, to bardziej chodzi o to, żeby pokazać mu, że no, że kurde, że ci zależy, nie? Że, mhm. Że jak jest problem, to jak co możemy zrobić, nie? Jak trzeba posiedzieć troszkę dłużej, to posiedzę dłużej, bo wiem, że masz, nie wiem, termin, tak, który ci gdzieś tam goni. Odejmę sobie godzinę później, tak? Mhm. Nie o to chodzi, żeby tam nadgodzinę robić. Nie rozumiesz tego, dobra, to ci wyjaśnię, nie? Napiszę ci, żebyś w 100% zrozumiał. Masz jakieś spotkanie biznesowe, no to weź pod uwagę to i to, nie? Mhm. Jest problem, no to taki jest problem, ale słuchaj, możemy go rozwiązać w trzy strony, jak ja rekomenduję to, co ty wybierasz, nie? Takie trochę poprowadzenie go przez ten proces.
Super, brzmi to jakby takie bardzo dojrzałe podejście do klienta. To...
No tak, tą stronę to musi iść, nie? Mhm. Inaczej się, znaczy da się robić inaczej, ale to na dłuższą metę się nie będzie spinało wtedy.
No z tego, co ja słucham, to budowanie relacji jest jedyną jakąś taką sensowną strategią na dłuższą metę. Słuchałem w tym podcaście, który mi podsyłałeś, że pracujecie z Glovo. I tak. Jestem ciekawy, jak doszło do tej współpracy. Nie wiedziałem, że to jest wasza aplikacja. I jestem ciekawy, jak ten projekt przebiegał, bo z tego, co mówiłeś, to jest coś, z czego jesteście dumni. Taki wasz jeden tak. Z największych flagowych projektów.
Tak, znaczy Glovo nie jest naszą aplikacją, rozumiem. Glovo ma, wiesz... 150 czy 200 osób. Jakby część naszego teamu pracuje po prostu dla tego produktu, dla tej firmy. i gdzieś tam zaangażowane jest w różne moduły, które gdzieś są tworzone. Natomiast to nie jest tak, że my napisaliśmy aplikację Glovo, nie? No bo to jest produkt, który jest ogromna firma, która po prostu się rozwija i jest liderem już dostaw kurierskich. Będzie tylko, myślę, że więcej i lepiej. My mamy po prostu, część naszego zespołu jest gdzieś tam zaangażowanych. No i to gdzieś przez taki system partners, który gdzieś też mamy z innymi agencjami zagranicznymi, się udało rozwinąć. Udało się po prostu nas część naszego zespołu tam zalokować. No i my prawie 2 lata już tam działamy, nie?
Czyli są zadowoleni.
Tak. Już część osób też przeszła na takie pozycje, powiedziałbym, liderskie w zespołach, także tam wygodnie się rozsiedliśmy, może w ten sposób.
Bardzo, bardzo fajnie. Miałem jeszcze o coś pytać. Chciałem się zapytać o sprawy UX-owe, bo jakby ja siedzę dosyć mocno w tych sprawach UX-owych i z mojego doświadczenia to jest trochę tak, że wiele firm mówi o tym, że chce UX albo że oni chcą UX-owo, natomiast w praniu wychodzi nie do końca tak. Jestem ciekawy, jak od waszej perspektywy to wygląda, czy jak macie klientów. Ja z mojej perspektywy to wygląda tak, że przychodzę, rozmawiam z klientem i ten klient mnie wypytuje, jak robię UX-a, jak podchodzę do tego, jakie badania, bla, bla, bla. Natomiast później się okazuje, że oni tak naprawdę do końca nie chcą wcale tego robić. I jestem ciekawy, czy u was z perspektywy agencji to wygląda podobnie.
Wiesz co, to zależy od klienta, nie? To tak.
Znaczy, o to mi właśnie chodzi. Czy to jest kwestia, czy raczej wszyscy klienci są mocno
zaangażowani? Nie. To tak nie jest. Zależy od klienta. Oczywiście musisz mieć jakieś wymagane minimum, które narzucasz na klienta, typu nie wiem. No nie zaczniemy ci budować strony, jeżeli nie będziemy mieli rozłożonych makiet UX-owych i potem zrobimy design finalnego. No to jakby nie będziemy pracować i nie chcesz, no to sorry, to nie działamy. To taki jakiś banalny przykład, tak? No są klienci, którzy, nie wiem, jak ci mówią, że słuchaj, mamy takie i takie plany, tak chcemy rosnąć i tak dalej, no to my mówimy, słuchaj, no to najpierw musimy zrobić badania, potem dopiero możemy się wziąć za UX, musimy to wasze obecne rozwiązanie zwalidować i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli oni tego nie rozumieją, no to mówimy, okej, możemy to zrobić bardziej łopatologiczny sposób, ale pytanie, czy jest sens, no bo jakby to musisz im to po prostu uzasadnić, tak? No i w większości, jeżeli przedstawiasz sprawę jasno od początku, bo to jest też ważne, żeby na dzień dobry odsiać te klientów, z których chcesz współpracować, klientów, z którymi nie chcesz współpracować, no to zazwyczaj dochodzi do tego, że się po prostu zgadzają na te rozwiązania, które mamy. My też nie jesteśmy super wyspecjalizowaną agencją, która żyje UX-em, nie? W sensie mamy kilkuosobowy dział, który moim zdaniem bardzo sobie fajnie radzi i te tematy nam ogarnia. Natomiast to też nie jest tak, że my mamy jakieś, narzucamy klientowi jakieś niewyobrażalną ilość rzeczy po tej stronie designowo UX-owej, którą chcemy zrobić, bo inaczej nie zaczniemy. Typu nie, musimy 3 miesiące na to, żeby coś zbadać, zrobić i tak dalej, i tak dalej. No, tak nie robimy, nie? Raczej staramy się do tego podejść pragmatycznie, ale też nie na zasadzie, żeby odhaczyć, a potem wiemy, że projekt pójdzie do kosza, bo jest źle zrobiony, bo na tym nam nie zależy. No, ale staramy się zawsze jakoś tak w miarę indywidualnie do tego podejść.
Dobra, rozumiem. Fajnie, że jesteście w pozycji, w której możecie sobie odsiewać klientów, z którymi nie chcecie współpracować w ten sposób.
To nie jest też tak, że my odsiewamy tych klientów na zasadzie, bo nam się projekt nie podoba, na zasadzie tematyka projektu. Bardziej odsiewamy pod kątem potencjalnych problemów, czy potencjalnych jakichś komplikacji, które mogą wyjść po drodze. Czy to ze względu na biznes klienta, czy w ogóle podejście do tematu klienta. No, są klienci bardziej poważni i mniej poważni. No, już jesteśmy nauczeni, że praca z tymi, którzy mają takie trochę mniej odpowiedzialne i poważne podejście, to zazwyczaj nie kończy się dobrze. Tak? Znaczy, albo się kończy jakimś konfliktem, albo się kończy tym, że projekt nie wyjdzie, no to trochę bez sensu się w to angażować, żeby zgarnąć kasę i cześć. Nie?
Dobra, z tego co zastanawiam się, mam kilka rzeczy, które chcę napomnieć, daj mi się zastanowić. Może pójdźmy w stronę, bo z tego co wiem, jesteście zorientowani na blockchain i krypto. Już nie? A byliście?
Nie. To przynajmniej... Robiliśmy jakiś pojedynczy projekt, ale my nie jesteśmy wyspecjalizowani w tym.
A jesteście wyspecjalizowani w jakiejkolwiek takiej, czy robicie sobie jakąś niszę, czy raczej...
Właśnie nie. My dosyć szeroko podchodzimy do tematów. Oczywiście mamy dużo tematów jakichś tam, nie wiem, HR-owych, trochę mamy tematów jakichś takich właśnie delivery i tak dalej, i tak dalej. czy jakichś smart home'owych. Natomiast to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś super wyspecjalizowani w jakimś konkretnej niszy, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, nie wiem, kategorię rozwiązań. Nie? Mhm. Bardziej specjalizujemy się w natywnym budowaniu aplikacji mobilnych, plus teraz mocno przed Flutter, i ten rzeczywiście Flutter bardzo nam mocno siadł. I tam...
Co to jest Flutter?
Flutter to jest taki język przez Google wypuszczony, który ci umożliwia też pisanie aplikacji mobilnych, tylko piszesz po prostu raz, a nie dwa razy.
Nie rozumiem.
No bo jak piszesz aplikację natywnie na iOS i Androida, no to osobno piszesz na iOS, a osobno piszesz na Androida. Aha, a Flutter pozwala ci napisać to, znaczy to nie jest jakiś przełom, bo więcej takich technologii wcześniej było, natomiast on jest bardzo przystępny. To rzeczywiście jeszcze jakaś tam wersja wstępna, chyba teraz 2.0 wyszedł Flutter, albo 2.5, więc to jest jeszcze gdzieś na początku swojej drogi, ale duży potencjał w tym widzimy. Widzimy ten potencjał taki trochę jak React Native kiedyś, znaczy nadal, tylko był taki mocny boom na React Native i my go trochę przegapiliśmy, a teraz jakby w tego Fluttera wyszliśmy od początku, ten dział nam mega szybko urósł, bo mamy prawie 9 osób mamy na ten moment, które tak naprawdę w półtorej roku się udało zbudować, no i dużo projektów mamy we Flutterze, szczególnie takich, które my bezpośrednio prowadzimy jako my, to większość we Flutterze.
Okej, okay, fajnie, że coś takiego wyszło, bo to jest trochę...
Czy były takie, wiesz, to nie jest rewolucja pod względem takim, że wcześniej nie można było pisać w hybrydowo, tak? Tylko nie były te rzeczy na tyle stabilne, były skomplikowane, gorzej się w nich pisało, dużo problemów gdzieś wynikało, mało deweloperów było, którzy chcieli to robić.
Ale to chyba jest bardzo ograniczone też pewnie, co? Jeśli chodzi o to, jakie wypuszczasz tego aplikacje na Androida i na iOS.
Flutter? No właśnie nie, bo Flutter, plusem Fluttera jest to, że możesz do niego dopisywać komponenty natywnie, czyli jeżeli budujesz jakąś funkcję i nie jesteś w stanie jej zrobić na Flutterze, to możesz ją napisać natywnie.
Czyli to jest tak jakby połączyć trochę.
No tak, możesz to potem połączyć, więc to jest pod tym względem fajne, nie? Że jak tam coś się rzeczywiście takiego... No bo wiadomo, to jest jeszcze nie jest w 100% stabilne w rozumieniu, to nie jest skończona wersja, tak? Natomiast większość projektów w 100% robimy we Flutterze. Może jakieś poszczególne moduły, bardziej skomplikowane, lepiej napisać natywnie, nie? Bo są bardziej pewne wtedy.
Dobra. Wspominałeś mi coś o biurze w Nowym Jorku, które prowadzicie albo prowadziliście. I o to też chciałem zapytać. I tak jak mi wspominałeś, to będzie raczej w kategorii fuck-upów, więc może przejdźmy teraz do tego, jak to...
Wiesz co, czy fuck-up? No tak, w sensie...
Twoje słowa, nie moje.
Tak, znaczy nie, na pewno nie jest jakiś... Tak, no raczej bym to określił, że to jakoś super na mnie nie zagrało. Nowy Jork jest dosyć zamknięty.
To nie teraz jest tak... zwłaszcza.
Teraz tak, wcześniej też bardziej chodzi mi o to, że jest hermetyczny, bo o środowisko, niełatwo się tam wbić. W sensie jak już tam wbijesz, to fajnie, bo masz ten network i ludzie sobie między sobą się polecają, natomiast jak jesteś tak z zewnątrz i przyjedziesz, cześć, jestem Piotrek, robię aplikację i kto by chciał aplikację, to ciężko, nie? Więc my mieliśmy parę podejść tam do tego Nowego Jorku, lataliśmy i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam klientów pozyskiwaliśmy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze rozbujonego inboundu, więc to wszystko było jakieś albo nasze relacje, albo jakiś outbound i tak dalej. Mieliśmy na miejscu człowieka, który pracował dla nas full time.
Piotrka?
Na początku był to Piotrek, potem Piotrek zdecydował się wrócić do Polski.
Pozdrawiamy Piotrka.
Pozdrawiamy. Zdecydował się wrócić do Polski, bo on to był chyba 4 miesiące, albo nawet 5. Zdecydował się wrócić potem do Polski. I na miejscu był Patryk, który jest Polakiem, natomiast urodził się w Stanach, więc też native'em, mieszka od dziecka w Nowym Jorku, więc tam jakiś też swój network miał. Ale jakoś super nam to nie zagrało na zasadzie, nie przełożyło się to jakoś na dużą ilość klientów, jeżeli Patryk był zatrudniony tak full-time'owo. Patryk dalej z nami działa, ale bardziej na zasadzie takich, powiedziałbym, strzałów, tak? Na zasadzie, okej, mam klienta, chłopaki. No i rzeczywiście dwóch większych klientów na początku tego roku przyniósł, także fajnie, nie? No bo to są takie większe projekty, które udało się gdzieś zrobić. I trochę bazujemy na tym portfolio, które zbudowaliśmy wtedy, jak lataliśmy tam do tych klientów, no bo mówię, Nowy Jork jest hermetyczny, jak chcesz nowego klienta, to najczęściej zapyta jakiś referral, będzie chciał się połączyć z kimś z Nowego Jorku, spotkać, pogadać, więc to na pewno działało na plus. No plus ten inbound też mam ustawiony na Nowy Jork i tam niezależnie sporo tematów wpada, więc nie potrzebujemy już jakby biura bezpośrednio w Nowym Jorku. Nie?
Czemu akurat Nowy Jork wybraliście, a nie z Silicon Valley?
Nie wiem. Chyba tak stwierdziliśmy, że wszyscy walą w to Silicon Valley i tam słyszeliśmy dużo negatywnych też opinii, że jest mocno przereklamowane i nie wiem, nigdy nie byłem. Chciałbym w następnym roku pojechać. Natomiast w Nowym Jorku raz, że jest bliżej, bo to jest jednak bliżej, jest inna strefa czasowa, w sensie nie jest aż tak hardkorowa jak wiesz, 8 czy 9 godzin różnicy, bo to jednak rozwala ci pracę. Jak 17 kończysz pracę, a tu klient wstaje, nie? To jest ciężkie, to jest problematyczne. Mamy teraz takiego jednego klienta z Kanady, z Vancouver i jest to ciężkie. A Nowy Jork to tam 4-5 godzin różnicy, więc spoko, nie? To idzie ograć. No i mieliśmy tam wtedy właśnie tego Patryka. Piotrek chciał się przeprowadzić do Nowego Jorku. Mhm. Z jakiegoś to wszystko w tą stronę poszło.
Jeden temat, który chcę poruszyć, nie wiem, czy ty chcesz go poruszać i nie ma go w pytaniach, więc zapytam. Ściąganie płatności z klientów remote. Wiem, że to są problemy, które mają wszyscy. Ja też na to się natknąłem. Dzięki Bogu, odkąd pracuję z klientami z zagranicy, to nie mam takich problemów. Mm-hmm. Natomiast zdarzały mi się takie problemy i jestem ciekawy, jak wy do tego podchodzicie. Jestem też na tej grupce Software House Scale It Up, coś tam na Facebooku i wiem, że to się często pojawia, więc jestem ciekawy, jak sobie z tym radzicie, czy to się często zdarza i tak dalej.
Jakby stosunek należności, które nam klienci gdzieś wiszą w stosunku do przychodów, jest marginalny. Mhm. Więc to nie jest tak, że mamy jakieś przez to niesamowite problemy. Natomiast zdarzają się sytuacje, nawet mamy niedawno jakąś taką sytuację, że klient tam się troszkę ociąga z płatnościami, ale z punktu widzenia jakby całości firmy, no to są marginalne sytuacje. No, kwestia zabezpieczenia się, tak? Mhm. Z polskimi klientami albo ubezpieczenie, albo factoring i to też od początku w kontraktach jasno zapisujesz i jakby no mercy w tym przypadku. Dla nich się zmienia numer konta do zapłacenia, a ty dostajesz pieniądze.
No bo, co to znaczy? Ten factoring?
Tak.
Czyli na czym to polega?
Sprzedajesz jakby fakturę. Tak, fakturę jakby ktoś przyjmuje inne od ciebie. Czyli nie wiem, idziesz do faktora, on daje ci pieniądze i on już sobie ściąga należność z klienta. Oczywiście tam dzięki temu ma mniej jakby z tej faktury ty dostajesz, tak, bo on jakoś na jakiejś prowizji pracuje. Mhm. Więc to jest taka rzecz. No albo ubezpieczenie, tak? Czyli jeżeli klient ci nie zapłaci, no to też możesz ubezpieczyć kontrakt i po prostu dostać pieniądze, tak? A oni sobie go ściągają. No to my mamy ubezpieczone takie kluczowe kontrakty, które są po prostu niezbędne dla funkcjonowania firmy.
Na czym to polega? Czy to się opłaca tylko przy jakichś większych kontraktach, czy jak wygląda ubezpieczenie kontraktu?
No, tak jakbyś kupował ubezpieczenie na życie. No, dostarczasz informacje, oni oczywiście sprawdzają klienta, robią jakieś tam, prześwietlają go co i jak. Czy mogą w ogóle dać dla niego ubezpieczenie, czy on jest wypłacalny itp. itd. Mhm. No jeżeli taki jest, no to po prostu na podstawie umowy, zamówień i tak dalej przygotowują ci taką umowę. Podpisujesz taką umowę, masz składkę najczęściej miesięczną, którą płacisz, no ale masz dzięki temu masz ubezpieczony kontrakt, tak? Czyli jeżeli klient ci nie zapłaci, no to możesz z tego ubezpieczenia dostać kwotę, do której jesteś ubezpieczony.
Nie? Spoko, nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Takiego sprzętu, który jest na przykład, nie można z tego sobie ubezpieczyć, więc to jest dziwne, że kontrakt ubezpieczają.
Nie siedzę w branży ubezpieczenia, więc nie wiem, czy się da ubezpieczyć te rzeczy. Kontrakt się da, nie?
Spoko, może muszę się tym zainteresować. No. To jest ciekawe bardzo.
Ciekawe, no jakby nie jest to miły temat na zasadzie, wiadomo. No bo też w software house'ach masz jakąś poduszkę finansową, ale też w przypadku naszym, jak finansujemy wzrost, no to finansujemy ten wzrost też z bieżącej działalności, więc zysk ściągnięty, nie wiem, za sierpień finansuje nam dodatkowych deweloperów, których mamy zatrudnionych we wrześniu, więc ta rolka się zwiększa cały czas, zwiększa, więc turbulencje na tej rolce, nawet małe, no są poważnymi turbulencjami w rozumieniu takim, że to nie jest tak, że masz to gdzieś i tego nie zauważasz, nie? Nie wywala ci to czyści biznesu i normalnie działasz, ale lepiej, żeby takie rzeczy się nie zdarzały, no bo możesz trochę spokojniej spać, więc tutaj musisz być mocno, mocno zabezpieczony i bezpieczny.
Spoko. Kiedyś czytałem taki pamiętam, kto to napisał. To chyba właśnie ten Bartosz Majewski napisał, że większość software house'ów jest dwie faktury, dwie niezapłacone faktury od upadku. I tak jest. To w takim razie niech się ubezpieczają. To by brzmiało jakby jak rozwiązanie problemu dla większości firm. Jeśli to
no to jest takie proste, nie? W sensie wiesz, bo jak ubezpieczysz kontrakt, no to musisz wezwać klienta, trochę czasu ci musi minąć i tak dalej, a tu masz bieżące płatności, więc jak wpadniesz w taką rolkę, no to takie dwie niezapłacone duże faktury, trzy, no to mogą cię, wiesz, z butów nagle wyrzucić, nie?
No, to jest przypał z tymi
klientami. To jest przypał, nie?
Powiedz mi, jak praca z ludźmi. Zatrudniacie 90 osób i jestem ciekawy, jakie masz uczucia. Na pewno są jakieś dziwne sytuacje, jeśli chodzi o pracę z pracownikami. Sam o niektórych słyszałem, ale nie chcę ich tutaj jakby sam wyrzucać, więc jestem ciekawy, czy ty masz coś ciekawego do powiedzenia, co się wydarza, jakieś twoje doświadczenia, czego unikać, jak.
No to chyba w każdej pracy z ludźmi się zdarzają jakieś dziwne sytuacje. Mhm. Pytanie, co rozumiesz przez dziwne, nie?
Jakieś takie nietypowe, ktoś się źle zachował, coś
zrobił. Nie, to są, nie wiem, są deweloperzy, nie wiem, który ci, nie wiem, wyzywał klienta na przykład. Albo nie wiem, chyba wtedy pracowałeś, nie wiem, czy pracowałeś, czy nie pracowałeś.
Nie słyszałem o tym.
No to mieliśmy, nie wiem, dewelopera, który, no to teraz świeża sprawa, zwyzywał klienta, w sensie, znaczy zwyzywał to za dużo, znaczy w tej sprawie jednej to za dużo powiedziałem, że zwyzywał, bo nie używał przekleństw, ale jakby bardzo niefajnie się zachował względem klienta, no tak jakby go, nie chcę powiedzieć poniżył, bo to może za duże słowo, ale tak jakby jasno mu zasugerował, że jest ostatnim debilem i go nie lubi, tak, i on nie będzie z nim współpracował, no i klient na przykład zrywa kontrakt z tym, wtedy mówi, że się nigdy tak jeszcze nie poczuł, nie, no i co masz zrobić, tak, no bo
to
też jest istotne, albo nie wiem, no, może będziesz pamiętał, mieliśmy takiego chłopaka, nie przytaczając jakby konkretnych nazwisk, no ale była sytuacja na przykład, że mamy z klientami, często jak pracujemy, mamy kanał projektowy, kanał kontaktowy. Na przykład mu się pomyliły te kanały i napisał do klienta what the fucking bitch is he, nie? Na zasadzie takiej, no bo mu się pomyliły kanały, no i klient to widział, no i wiesz, musisz z tego jakoś wybrnąć, nie? No są takie sytuacje.
Jak z tego wybrnęliście?
No nie wybrniesz, no przepraszasz, no co mówisz, zwracasz, wiesz, no musisz się pokajać trochę, no bo to klient nazwał, zwyzywał ci, znaczy deweloper zwyzywał ci klienta, no to nie ma z tej sytuacji wejścia, w sensie jakiegoś magicznego, no bardziej ludzkie musisz przeprosić i się w jakiś sposób tam, wiesz, wytłumaczyć z tego, nie?
A zwalniacie takie osoby?
Teraz tak.
Powiedz mi jeszcze, jak wiem, że
Znaczy, wiesz, no to zależy jaka to jest sytuacja, nie? No, to też by to nie było, żeby to nie zabrzmiało na zasadzie, że klient ma zawsze rację i coś klientowi nie podpasuje, to do widzenia, nie? Bo to nie o to chodzi, obiektywnie do tego podchodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o jakichś ekstremalnych sytuacji, na zasadzie, nie wiem, ewidentnych, że ktoś po prostu odwalił bardzo dziwną rzecz i ona jest w ogóle nieprofesjonalna, nie do zaakceptowania, to tak, to dziękujemy, nie?
Okej, okay. A wiem, organizowaliście imprezy firmowe, nie wiem, czy dalej to robicie.
Tak.
I jak byś to ocenił jako wartość dla teamu, firmy?
No bardzo, bardzo dużo to jest, w sensie...
Jako integracja?
Tak. No przed pandemią jakby byliśmy tylko na Wrocław skupieni, nie zatrudnialiśmy ludzi spoza Wrocławia. I większość osób rzeczywiście pracowała w biurze i mimo, że to był jakiś tam etap jeszcze rozwoju Applovera, gdzie my jeszcze, wydaje mi się, wtedy nie płaciliśmy stawek super rynkowych. Znaczy, nie żeby zapomniał, że tam jakieś, nie wiem, ultra złe te stawki były, natomiast podchodziliśmy pod niżej średnie, no to myślę, że sporo osób trzymało u nas to, że była fajna atmosfera, nie? Na zasadzie, że przychodziłeś do pracy, miałeś kumpli w tych pracy, było zabawnie, można było się pośmiać, kiedy była czas na pracę, to był czas na pracę, ale to wszystko było w takiej atmosferze, że się chciało to robić. Potem otworzyliśmy się na całą Polskę, no i rzeczywiście ten problem się pojawił covidowy, no bo raz, że masz ludzi z całej Polski, oni już nie czują tego klimatu, bo nie są w biurze i nie znają tych ludzi, to jak ich w ogóle wdrożyć do zespołu, plus, no ta ekipa, która do tej pory cały czas była w biurze, no to tylko część dalej przychodzi, reszta siedzi w domu. Klienci zauważyli, że no w sumie z zagranicy też zauważyli, że no to w sumie mogę oferować pracę bezpośrednio tym deweloperom, skoro i tak pracujemy zdalnie, nie potrzebuję ludzi u mnie w biurze, bo i tak pracuję zdalnie, to będę, nie wiem, outsourcował usługi swoje do Europy, no bo wschodniej, bo jest środkowo-wschodnie, bo jest taniej. Mhm. Więc dużo osób też zaczęło dostawać nowe, lepsze oferty, więc trzeba było. I nie było tego syndromu, znaczy tego czynnika, który ich tam gdzieś trzymał z tobą, nie? Bo już nie ma tej integracji. No więc no, to był taki punkt, który my mocno się pochylaliśmy, jak to robić. Na początku robiliśmy jakieś zdalne integracje i tak dalej, i tak dalej. Jak to troszkę ustało, w sensie te fale covidowe, no to rzeczywiście wróciliśmy do takich w miarę cyklicznych na miejscu, że tak powiem, integracji. Nie?
Czyli zapraszacie wszystkich do Wrocławia i robicie jakąś?
No teraz robiliśmy, w lipcu mieliśmy piąte urodziny, no to robiliśmy taką dużą imprezę rzeczywiście. Nie? Na początku tam część taka bardziej oficjalna w biurze, potem wynajęliśmy taki imprezowy tramwaj, który podjechał pod biuro, wszyscy weszli, no i tam była imprezka. Podjechaliśmy, robiliśmy taki kurs po Wrocławiu, potem pojechaliśmy wynajęliśmy klub, w tym klubie normalna imprezka i wynajęliśmy na występ Meza, w sensie Mezo.
Mhm, rapera.
Tak, rapera. No i fajnie.
Kozacko, brzmi to bardzo.
No, fajna zabawa, nie? No, ludzie się rzeczywiście tam, bo mieli okazję, bo wiadomo, nie wszyscy przyjechali, nie? Z innych miast, no ale gdzieś tam też dostali jakieś gifty, jakieś tam konferencja była chyba online prowadzona i tak dalej, nie? Więc
to musi być trudne budowanie relacji w teamie, bo nie wszyscy się chcą. Ja na przykład nie jestem taką osobą, która chce się, ja pewnie bym nie przejechał na taką imprezę. To musi być skomplikowane.
Nie zmusisz nikogo, nie? A. Nikogo nie zmusisz. Natomiast no, jak tłumaczysz i podkreślasz, że słuchajcie, to jest ważne, bo to i to, no to do części trafia. No niektórzy nie chcą się integrować, nie zmusisz ich. No, wtedy grasz innymi rzeczami, no stabilnym miejscem pracy, fajnymi projektami. No to jakby to nie jest tak, że albo jedno, albo drugie. To jakby wszystko musisz połączyć. Nie? Najlepiej robić zarąbiste imprezy, żeby ludzie się uwielbiali, mieć genialne projekty, gdzie mogą się rozwijać. Jeszcze co spiąć finansowo. Mhm. Przerąbane, ale...
Każdy ma inne motywacje, tak. Każdy pracownik. A powiedziałeś o COVID-zie. Rzeczywiście COVID strasznie się otworzył na pracę zdalną, co ja z tego teraz beneficuję, bo większość firm nagle się otworzyło i nagle okazało się, że oni mogą zatrudniać ludzi z zagranicy, a nie.
Tak jest.
Nie ma z tym takiego problemu. Ale jestem ciekawy, jak wyglądały u was te pierwsze miesiące COVID-owe, jak zanim jeszcze wiedzieliśmy, że ten COVID ten jest taki straszny, jak na początku mówili, że będzie. Jak to u was wyglądało?
Wiesz co, na początku wiadomo była chyba we wszystkich firmach panika, znaczy panika, no na zasadzie takie, wiesz, wiadomo, z punktu widzenia, znaczy z dzisiejszego punktu widzenia, jakby patrzymy przez pryzmat czasu, no to jak wtedy się zaczynał COVID, to było, wiesz, 100 czy 200 przypadków, a ludzie, wiesz, nie wiem, ja nawet sam pamiętam, nie wiem, 15 razy dziennie myłem ręce, tak, mhm. I wszyscy mieli jakby zupełnie inny pogląd na to, mimo że było, nie wiem, 100 przypadków w całym kraju, nie? Teraz, no. Teraz 100 przypadków w całym kraju, to nikt się nie przyjmuje tam, nie? Czy tam 500 chyba wczoraj było. Więc no, trochę inaczej na to patrzyliśmy. No oczywiście wprowadziliśmy jakieś tam, zrobiliśmy odezwę do całej firmy, zasady pracy, przeszliśmy docelowo po pewnym czasie na pracę całkowicie zdalną przez chwilę. No potem hybrydowo, tak, na zasadzie. Jak się troszkę uspokoiło, to stwierdziliśmy, dobra, kto chce do biura, to chce do biura, nie ma problemu, jest otwarte, tam są wszystkie maseczki, płyny, wszystko tam gdzieś staramy się tą no, higienę, tylko słowa mi zabrakło.
Dezynfekcja?
Tak, no o to mi chodzi. Aha. Trzymać. Jak, no i tyle. No, część osób pracuje sobie zdalnie, nie? Bo na przykład nie chce dojeżdżać komunikacją miejską, czy po prostu czują się bezpiecznie w domu, no to też to szanujemy. Natomiast no, nam, nie chcę, żeby to zabrzmiało, nam COVID jakby biznesowo pomógł, tak? W sensie, myślę, no. Że całej branży, nie?
Mhm. Dokładnie, też mam takie wrażenie.
Jest duży boom obecnie na rynku. No my, jak dobijemy do suki, to dwa razy urośniemy, nie? Liczbowo. Przychodowo 115% zrobimy w tym roku.
Grubo, bardzo grubo. No. Gratulacje. Fajnie, że wam to się tak rozwija, naprawdę.
No, więc pod tym względem jest fajnie, nie? Natomiast no, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, nie? Znaczy biznesowo plusy pod względem takim, że wiesz, klienci się otworzyli na nasze usługi, skoro i tak wszyscy pracują zdalnie i wtedy po prostu nie muszą przepłacać ziemię. Masz programistę w Nowym Jorku, który zarabia $200 na godzinę, a możesz mieć w Polsce specjalistę za, nie wiem, 60-70, tak? I wszyscy są zadowoleni. No to jest plus, nie? Natomiast pod względem integracji teamu, rotacji i tak dalej, no to na pewno trochę uderzyło, nie?
Jacyś klienci wam się posypali w tym czasie?
Nie, na szczęście nie. Nie mieliśmy takiej...
Ani jednego klienta?
Ani jednego. Wiesz co, był taki moment, że jeden z klientów, który teraz jest jednym z naszych większych klientów, gdzie mieliśmy tam chyba dwie osoby u niego w projekcie, bo to był taki bardziej outsourcingowy temat, to na 3 miesiące zawiesił pracę, bo nie wiedział, jaka będzie sytuacja i tak dalej, i tak dalej. A potem wrócił i normalnie, to mamy teraz o wiele więcej osób. Nie?
Dobrze, no to macie fart w takim razie. Myślę, że
tak, no, pewnie współpracowaliśmy jakoś, nie mieliśmy za dużo klientów, nie, typu nie wiem, z jakiejś branży turystycznej i tak dalej, i tak dalej. Tam gdzieś słyszałem, że firmy, które współpracowały się z takimi, jako głównych klientów miały na przykład jakieś, nie wiem, operatorów teraz turystycznych, czy jakieś w ogóle aplikacje z tym, z turystyką związane, czy nawet z jakimś tam retailem, ale takim bardziej, wiesz, dużo salonów jakichś sprzedażowych w galeriach i tak dalej, to tam trochę po dupie dostały, nie? Przez to, no bo nagle im pozawieszali budżety, teamy i tak dalej.
No, to musi być rzeźnia i później okazuje się, że niepotrzebnie, znaczy nie to, że niepotrzebnie, ale że trochę była ta panika taka rozmuchana, to tym bardziej gorzej. A jak wygląda, czy to jest duże dla was obciążenie finansowe, kupowanie tego wszystkiego jeśli chodzi o dezynfekcję i jakieś...
Nie, to jakieś śladowe koszty. Jakieś... Nie, to niezauważalne wręcz.
A jak, bo dużo słucham o tym, że praca zdalna wpływa źle na mental swoich pracowników. Jestem ciekawy, czy coś takiego zauważyliście i czy jakieś zaangażowanie spada. Są też jakieś głosy, że teoretycznie produktywność wzrasta, więc jestem ciekawy, jak wasze doświadczenia.
Ja mam pozytywne doświadczenia, w sensie mi się wydaje, że COVID na nas trochę wymusił zmianę pewnych procesów, ale organizacja jakby super zdała egzamin, w sensie ludzie u nas, więc spoko. Zasadzie takiej, że te projekty wszystkie były dowożone, nadal są na czas, jakby zaangażowanie, jest dobra komunikacja, mimo że się nie widzą w biurze i tak dalej, to wręcz bym powiedział, że nawet chyba na plus względem tego, co było.
Dobrze. My jeszcze jesteśmy trochę wcześniej w tym, więc zobaczymy, jak to mentalnie wyjdzie na ludzi.
Tak.
Nie, ale tak właśnie.
Pomijam jakby wpływ, jak to wpłynie, czy to wiesz, psychologicznie, czy mentalnie na osoby, nie?
No, ja od dawna pracuję. To jest trudne. Nie wiem, czy każdemu by to odpowiadało. Ja jestem taką osobą, że mi nie przeszkadza być samemu, ale są osoby, które potrzebują rzeczywiście być przebywania w biurze, więc im to.
No, stąd też te integracje, stąd mamy też otwarte to biuro i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś ma potrzebę, to po prostu przyjeżdża do biura. Są takie osoby, które o tym mówią, nie?
Spoko. Znowu mi uciekło pytanie. Coś miałem o... Chciałem zapytać, czy dalej stosujecie trackowanie czasu, jak ludzie pracują zdalnie? Czy jak podchodzicie do czasu?
Tak, mamy tracker czasu. Mamy tracker czasu, natomiast on jest... Polityka względem niego jest bardzo liberalna. W sensie, sam tam wpisujesz ile czasu. Znaczy możesz trackować, albo możesz wpisywać po prostu ile przepracować, tylko chcemy, żebyś to robił regularnie, nie? Bo to nam pozwala...
Zweryfikować.
No inaczej, no jak jesteś na koniec miesiąca, to nie pamiętasz, co robiłeś 3 dnia miesiąca i wpisywanie na pałę 8 godzin jest... mija się z celem, więc tam gdzieś w tygodniowych odstępach to po prostu staramy się sprawdzać, bo to nam jest potrzebne do rozliczeń z klientem, do analityki wewnętrznej, mierzenia efektywności projektów i tak dalej. Więc to jest tylko po to, natomiast to nie jest po to, żeby kogokolwiek tam trakować i śledzić, nie, na co wchodził, co zrobił. Jakby... No, na koniec jakby nie jesteśmy już na tym etapie, że jak ktoś, nie wiem, 2 godziny poświęci na coś innego, to nagle my odczujemy, że nie wiem, wolniej projekt się zrobi, więc nie czujemy tej straty takiej, źle to ubrałem słowa. Nie czujemy tego, że jakby możemy sobie pozwolić na trochę luźniejsze podejście, więcej luzu, bo i tak nas na koniec jakby te terminy są troszkę dłuższe, to jakby podejście do programowania już nie jest tak wyżyłowane, o może w ten sposób, nie, że tam 8 godzin, wiemy, że ludzie potrzebują czasu, nie wiem, na zrobienie sobie kawy, wyjście z psem, chwilę, na koniec liczy się trochę na nas efekt, nie, czy ty to zrobisz 6 godzin, czy 7 godzin, czy 9 godzin, bo będziesz musiał trochę posiedzieć, no to fajnie, to powiedz, że siedzisz dłużej, natomiast gdy robisz szybciej, no to trochę twoja, liczy się efekt na koniec, nie?
Dokładnie. No plus dla mnie też ważne jest to, żebym ja się dobrze czuł, więc myślę, że tak. Wpływanie na to, żeby się samemu dobrze czuć.
Podstawa, to jest podstawa, no, nie?
Dokładnie.
Ustawisz firmę tak, żeby, ja to tak nazywam, że twój personalny cel jako osoby jest zbieżny z celem firmy, to jest o to w tym wszystkim chodzi, nie?
Tak, zgadzam się.
Jak to zrobisz, to wow, bomba,
jak najbardziej, no. A ominęliśmy trochę fuck-upy, chociaż może było to biuro w Nowym Jorku. Jestem ciekawy, czy masz do opowiedzenia jakiś taki coś ciekawego właśnie odnośnie rzeczy, którą zaplanowaliście sobie i była, wiesz, mieliście plan, że będzie super zajebista, a później się okazało, że kompletnie się to posypało. Myślę, że to jest spoko też informacja dla ludzi, którzy prowadzą software house'y, może są na jakimś takim, wiesz, początkowym stadium i są przerażeni z takimi sytuacjami, bo na początku jest się przerażony takimi sytuacjami.
Wiesz co, my od pewnego czasu jakichś takich spektakularnych fuck-upów nie mamy. Na zasadzie to są jakieś tam malutkie fuck-upiki, ale no w związku z tym, że to wszystko rośnie, idzie i się profesjonalizuje w dobrą stronę, no to raczej unikamy takich fuck-upów. No są jakieś takie mniejsze rzeczy, które się gdzieś zdarzają. Dużo fuck-upów było na początku, tak, które gdzieś tam rzeczywiście, no przede wszystkim jakieś tam przeestymowanie projektów albo niedoszacowanie tych projektów, jakieś konflikty z klientami, no bo to też wynikało z specyfiki tych klientów, nie? Że na innym poziomie byliśmy, więc i naszego nieprofesjonalizmu na wielu polach, więc to bardziej było na tym początkowym etapie. To wydaje mi się, że my bez jakby zewnętrznego finansowania, bez boostowania tej spółki, bez jakiejś poduszki utrzymaliśmy tą spółkę w pewnych sytuacjach na powierzchni. To jest naprawdę cud. Czasami to po prostu mamy taką sytuację. Ciekawe, czy klient będzie słuchał kiedyś podcastu, ale mamy taką sytuację, że pamiętam, że ty chyba nawet pracowałeś wtedy. Mieliśmy taką sytuację, że nie mieliśmy na pensję. Nie mieliśmy na pensję, bo coś tam się nie udało pościągać. Inaczej, wypłaciliśmy część pensji i wypłaciliśmy sobie pierwsze pensje po, nie wiem, roku pracy, bo za darmo pracowaliśmy. I to były jakieś absurdalne kwoty na zasadzie, nie wiem. Chyba 2,5 tysiąca złotych sobie wypłaciłem tam pensji, tak? Po tym czasie, za ten okres tam roku, tak? Pamiętam, że tydzień później się okazało, że tam coś się wyspało, nie wiem, jakiś klient nie zapłacił, który miał zapłacić, nie ma na jakieś inne tam koszta. To pamiętam, że tą pierwszą pensję przeznaczyłem na to, żeby zapłacić za biuro, bo by nas wywalił koleś. I pamiętam, że była taka sytuacja, że no mówimy o totalnej dupie, nie? Ja już to mówię, dobra, pożyczkę trzeba wziąć, nie? Tutaj, nie wiem, coś zastawić, coś, bo musimy to jakimś ludziom zapłacić. I przyszedł i zgłosił się do nas klient jakiś z Kanady, który chciał tam zbudować jakąś apkę do tradingu czegoś i zapłacił nam z góry tego samego dnia.
Farcik,
no. Musiał całkiem pokaźną kwotę, więc mieliśmy na pensję, na uregulowanie wszystkiego i klient zniknął mi na dobro produktu.
Co ty gadasz?
Nie mamy z nim żadnego kontaktu. No. Także to ten taki fart, nie? Jakiś taki zrządzenie losu, że
musisz wierzyć w Boga od tamtej pory.
No. To nie przypada, coś mi się wydaje.
No. Ła, tego się nie spodziewałem.
No.
Czyli powiedzieliście mu, że chcecie, żeby zapłacił z góry, czy po prostu...
Tak, napisaliśmy, czy istnieje możliwość, żeby zapłacił zaliczkę jakąś tam większą. Mówi, tak, zapłacę z góry za całość. Nie? I zapłacił tego samego dnia.
Wow.
I zniknął potem. Będzie się nie dobry produkt. Był 2016 chyba rok. No.
Okej, okay, tego się nie spodziewałem. No ale to tak chyba jest, jak zaczynacie. Po pierwsze byliście bardzo młodzi, po drugie zaczynaliście bez doświadczenia, więc takie są chyba początki. I jak pracowałem, to rzeczywiście zdarzały się jakieś tam obsuwy w wypłatach i wtedy oczywiście jak każdy się denerwuje, natomiast jak patrzę na to z perspektywy czasu, to raczej bardziej z szacunkiem, że zrobiliście dobrą robotę i że wybrnęliście z tego, bo to jest w sumie najważniejsze, że pomimo tego, że dużo rzeczy się nie udało i że podchodziliście do tego mniej poważnie wtedy, no to w tym momencie jesteście na dużo lepszym poziomie i to też widać po tobie i o tym, jak się wypowiadasz o tym. Ja to bije od ciebie, że dużo poważniej do tego podchodzisz i jakby taki dużo jesteś bardziej pospinany. Znaczy pospinany, nie że jesteś spięty, tylko że...
Że się spina więcej rzeczy z tym tomem.
Dokładnie, podopinane ma rzeczy. Powiedz mi, jeszcze mam pytanko odnośnie... Bo założyliście firmę ze znajomymi, czyli ty, Jasiu i Radek.
I Piotrek Sobusiek jeszcze.
Tak. Dokładnie. I jak oceniasz, bo pracujesz ze znajomymi, co różni ludzie odradzają bądź zalecają? Jestem ciekawy, jak wasze doświadczenia, jak to się spina, czy wychodzą przez to jakieś dodatkowe problemy albo zalety. Zalety na pewno, bo jest zaufanie, ale jak jest...
Wiesz co? To chyba kwestia tego, że jakby mamy podobne podejście do tematów życia. Więc znaczy każdy z nas jest oczywiście inny w rozumieniu rozłożenia akcentów, tak? Jeden jest, nie wiem, bardziej empatyczny, drugi jest bardziej, nie wiem, techniczny, trzeci jest nie wiem, bardziej taki, wiesz, poukładany, zasadniczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to wiadomo, te akcenty się gdzieś tam rozkładają. Mhm. Natomiast myślę, że jakby mindset mamy taki sam, nie? Na zasadzie jakby nie motywuje nas to, żeby, nie wiem, że my chcemy pieniądze zrobić. Jakby to nie, znaczy to jest jakaś tam część drogi, wiadomo. Mhm. To też się nie...
To co was motywuje?
Wiesz co, chyba, żeby zrobić, żeby takie mieć takie...
Jak z tym bieganiem.
Nie, żeby zrobić, odhaczyć, nie? Jakby mhm. tylko motywuje nas, przynajmniej mnie, i to mówię za siebie, ale myślę, że chłopaków też, motywuje taka satysfakcja, że już coś zbudowaliśmy, że to ma potencjał, że to rośnie, że ty położyłeś to całe serducho, a to ma sens, nie? Że to życie ma perspektywy, że już stworzyłeś miejsce pracy dla tylu osób, że oni się tam dobrze czują, przynajmniej taką mam nadzieję. Mhm. I że masz, jakby możesz, to jakby dopiero początek tej drogi, no bo my jesteśmy młodzi stosunkowo, nie? Dopiero zaczynamy, więc i już się tyle udało, więc no to jakby to jest taki główny czynnik, który mnie motywuje do działania, nie? Mhm. Że na zasadzie na takiej trochę ambicji, na tym, żeby takiej chęci po prostu zrobienia
czegoś fajnego,
czegoś, co ma znaczenie, nie? Mhm. To myślę, że jest główny czynnik, który nas motywuje, nie?
Ja to nazywam chęcią bycia dumny z tego, co się zrobiło.
Tak. No wiadomo, to też daje ci na zasadzie takiej, że nie wiem, ludzie widzą, co robisz, no to mówią, o kurde, fajnie, nie? Mhm. To też jest fajne, to też jest miłe, nie?
Ale to jest jakby taka dodatkowa...
Tak, to jest dodatkowa jakaś taka rzecz, nie? Mhm.
No dostarczanie wartości, myślę, że jest bardzo ważne.
Tak.
A czy jeśli chodzi o tych znajomych, bo wracam jeszcze raz do tego pytania, czy jeśli chodzi o nich, to... Czyli raczej twoje są doświadczenia bardzo pozytywne.
Tak.
Bardzo jaka paczka znajomych założyć firmę i robić. A jak sobie radzicie z tym, że czasami każda osobowość ma takie jakieś swoje elementy, które tą drugą część denerwują. Coś się nie pasuje. Jak przechodzicie przez takie trudniejsze momenty, kiedy ktoś coś zrobi, może nawet dla niego to nie było coś złego, ale ciebie coś takiego wkurwia. I zastanawiam się, jak rozgrywacie to w firmie.
W firmie czy między nami?
Znaczy to chyba między wami w firmie jednocześnie. Okay.
Znaczy nie, to co innego, nie? Bo nie weźmiesz, nie wiem, na rozmowę, nie wiem, Janka i wsadzisz go i mówisz, Janek, kurwa. Więc no, to nasza komunikacja wewnątrz jakby paczki jest no, zdecydowanie bardziej bezpośrednia, nie? No, mhm. No, my jesteśmy kumplami, więc między sobą coś działamy i znaczy między sobą te rzeczy wyjaśniamy. Natomiast tak jak mówię, no, tam jest jakby cel jest taki sam, więc te osoby to po prostu rozumieją, że okej, czemu ja zrobiłem tak, albo czemu ty zrobiłeś tak. Oczywiście można zwrócić uwagę, że nie, zrobiłeś coś źle, niedokładnie, za szybko i tak dalej, przez to mam więcej roboty. No to od razu jakby przekazujesz. Natomiast tam nie ma takiej rywalizacji w rozumieniu takiej złej krwi. Nie? My między sobą nie rywalizujemy w rozumieniu takim, że nie wiem, ja chcę pokazać, że to ja mam rację, więc zrobię wszystko, żeby pokazać nie wiem, Jasiowi albo Piotrkowi, czy Radkowi, że jestem lepszy od nich i ma być po mojemu. To jakby
czyli
ten sposób nie działa. Nie? Natomiast jakby... Czasami wśród jakby grup znajomych no może do takich konfliktów dochodzić. Nie? Na zasadzie ja nie chcę powiedzieć, że to jest idealne rozwiązanie robić biznes ze znajomymi, bo to nie tak. Natomiast to wszystko wynika jakby z cech charakteru, wydaje mi się, tych osób. Nie?
Tak.
I tej drogi, celu, który masz na koniec.
Tego, jakim jesteście znajomym. No. Tak. No, czyli to jest to, o czym wcześniej mówiłeś, fajnie to określiłeś, że nie ma tej rozmowy z pozycji wyższości, ani względem pracownika, ani względem klienta, ani względem tych swoich współzałożycieli?
Tak.
Współzałożycieli. Dobra. Myślę, że możemy przejść dalej, nie gadać już o Aploverze, a jeszcze mam kilka pytań odnośnie. Ja siedzisz mocno w technologii, ja siedzę trochę mniej w technologii, więc jestem ciekawy, co się teraz ciekawego dzieje. Powiedzieliśmy o tym Flutterze, dobrze mówię? Mm-hmm. A coś innego się dzieje, jakieś VR-y, coś takiego, co uważasz, że jest super i warto śledzić, albo coś nowego się wydarzyło? Tak stricte technologicznego.
Wiesz co, jakby bardziej ja na to patrzę też z punktu widzenia struktury i tego, co się w ogóle dzieje na rynku. Tak bardziej pod względem firmy i jakby trendów trochę na rynku, które gdzieś idą. Mhm. I widzę widzę, że rynek dąży do mocnej konsolidacji. Mhm.
Co masz na myśli, mówiąc konsolidacja?
To mam na myśli to, że przynajmniej na przykład na polskim rynku gdzieś software'owym jest bardzo dużo firm, które nie mogą na przykład przebić, nie wiem, tam 3-4 milionów złotych przychodu. Bardzo dużo jest takich firm.
Czemu?
Nie radzą sobie ze sprzedażą, głównie o to chodzi. Mhm. Są, mają bardzo dobrych deweloperów, ale niekoniecznie umieją sprzedawać. Tak? Mhm. Nie wiedzą, jak budować te relacje, jak zaprogramować odpowiednio marketing i tak dalej, i tak dalej. Nie przebijają po prostu tego poziomu. A jest też bardzo dużo firm, które bardzo dynamicznie rosną i największym ich problemem jest obecnie pozyskiwanie ludzi, więc na rynku teraz będzie, już jest bardzo duża taka tendencja konsolidacji, czyli ci więksi będą wykupywać tych, czy tam wchłaniać, wykupywać jakkolwiek tych mniejszych, więc to jest taka rzecz, która się na rynku dzieje, jak mówię, nie bardziej pod technologii, tylko od tego, co się gdzieś tak biznesowo bardziej na rynku naszym dzieje. My też jakieś tam plany akwizycyjne na przyszły rok będziemy szykować.
Czyli żeby ktoś was ciągnął?
My kogoś. Tak. Mhm. My kogoś. Nie chcemy się sprzedawać, więc to raczej my chcemy jeszcze rosnąć, więc to bardziej w tą stronę. No a tak z takich technologicznych rzeczy, no to zobaczymy, co z tym krypto, z tym blockchainem, to mnie ciekawi, czy to pęknie, czy nie pęknie, czy to się będzie rozwijało, no bo to jest taka nisza, która moim zdaniem ma bardzo duży potencjał, jeżeli to się wszystko gdzieś utrzyma, nie? Tak jak się utrzyma.
Bardzo to jest ciekawe. Powiedz mi, czy krypto wywodzi się z blockchainu? Możesz mi mniej więcej wyjaśnić?
Ja nie jestem jakby zupełnie ekspertem, jeżeli chodzi o krypto. To dla mnie jest czarna magia, tak szczerze powiedziawszy. Więc ja tylko bardziej patrzę na te zjawiska tak stricte ze strony biznesowej, nie? Na zasadzie... Zastanawiam się, jak to wpłynie docelowo na to, jak się rozliczamy, jak żyjemy, jak gromadzimy fundusze, gromadzimy dobra i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie rzeczywiście taka rewolucja, jak gdzieś ci wszyscy kryptoentuzjaści zapowiadają? No, ciężko mi powiedzieć. Jakby nie jest, ja zupełnie nie jestem ekspertem w tym temacie, natomiast zastanawiam się, co w którą stronę to pójdzie, nie? Czy to rzeczywiście wybuchnie jeszcze bardziej i ten Bitcoin będzie wart 200 tysięcy, milion i tak dalej, to będzie szło, no bo wiadomo, jest ograniczona docelowo liczba tych wszystkich rzeczy. Czy to jednak gdzieś zostanie zdławione jeszcze mimo wszystko w zarodku, tak? No bo to też nie jest po drodze innym, większym, że tak powiem, graczom. Czy może oni to wejdą, po prostu przejmą ten trochę biznes dla siebie. Ciekawe, nie?
A z tymi NFT coś wiesz, o co z tym chodzi? Bo to nie, już jest w ogóle nowa rzecz. Chyba
nowa rzecz. Mamy... My bardziej jakby funkcjonujemy z klientem, jakby mówię, my nie robimy w krypto, my bardziej robimy nakładki dla produktów krypto, czyli na przykład jakiś frontend do aplikacji, która jest giełdą do wymiany walut.
Tak? Czyli tego backendu nie kodujecie kryptowego?
Nie znamy się zupełnie na tym. To jest ciekawy, ale ciężki temat. Nie?
Ciężki temat.
Znaczy ciężki, ciekawy. Nie?
Ja właśnie ostatnio widziałem jednego podcastera, którego słucham, który nie był wcześniej w krypto ani blockchainie i ostatnio się w to wkręcił właśnie w te NFTs i... Udostępnił posta, że czuje moralną obligację do powiedzenia ludziom, żeby zainteresowali się tym, co dzieje się w krypto, bo według niego to jest rewolucja, która nadchodzi na przestrzeni najbliższych tam iluś lat. Więc ciekawe. I to jest gość, który nie jest kryptomaniakiem. Byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, że wstawił takiego posta.
Wdzięczny za podesłanie potem.
No i właśnie jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo. Dobra, myślę, że możemy powoli kończyć. Jedna rzecz, która mnie... Jeszcze jedna z pytań, chcę zadać... Lifehack, który ostatnio wykminiłeś, albo który wykminiłeś na przestrzeni jakiegoś czasu, który zmienił twoje życie, albo jest jakiś ultra przydatny. Masz coś takiego?
Kurde, chyba nie jestem takim lifehackowcem. Ja jestem taki poukładany chyba za bardzo.
Posiadanie lifehacków nie znaczy, że nie jesteś
wiem, ale tak jakby...
Spokojnie, nie musisz mi nic mówić.
Bo chyba nie wymyślę nic takiego, co... Jak wymyślę, to ci napiszę.
Dobra, jasne, nie ma problemu. Dobra, to ja myślę, że możemy na ten moment kończyć. Jeśli ktoś chce ciebie znaleźć, to uplover przez WP i przez V.pl.
Com. Lepiej com.
Była kiedyś PL chyba, nie?
No już jest com.
Dobra, i Piotr Sędzik, LinkedIn, Facebook, Instagram. Gdzieś jeszcze ludzie mogą się prowadzić jeszcze inne biznesy, więc może powiedz, gdzie ludzie mają
tego. No, głównie Plovera. Zachęcam, to jakby jest główne centrum operacji, tam na pewno będę do złapania.
Dobra, super. No to kończymy. Dzięki wielkie w takim razie. Było super, jestem bardzo zadowolony. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.